Dobra, już po muzyczce. Dzień dobry. Tutaj Bartek Drozdowski, aha, aka, aha, Drozdu, super. A po drugiej stronie nieoceniony podcaster roku, Millennium,
Król internetu.
właściwie król internetu, Rafał Szychowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć Bartek, witam serdecznie słuchaczy i widzów, i widzki, i słuchaczki.
I widzki, i słuchaczki. Słuchaj, opowiedz może na wstępie, bo przed nagraniem mówiłeś mi, że jesteś strasznie zrobiony. To ile w
Jestem
tym tygodniu
styrany
będziesz
życiem,
nagrywał?
już nie mam dosyć nagrywania.
Ile godzin spędzisz przed mikrofonem w tym
W tym
tygodniu?
tygodniu? No chyba do 10 godzin dobiję, bo nagrałem jeden podcast, który wiesz, łącznie z przygotowaniem, bo to nie jest tak, że my siadamy, nagrywamy podcasta 2 godziny siedzimy. Doskonale o tym przecież wiesz. Przeważnie trzeba dojść ekstra godzinę, więc ostatnio nagrywaliśmy prawie 4 godziny. Jeden podcast, o którym nie mogę jeszcze za dużo powiedzieć. No, za chwilę będę nagrywał swój podcast Starego Gracza, to będzie kolejne co najmniej 2,5 godziny albo 3. No, z tobą zaraz spędzę przyjemne godziny z hakiem. Jeszcze obiecałem jednemu typowi materiał, wiesz, też wyszło zamiast 10 minut pół godziny gadania i tak jak podsumowałem ten tydzień, to będzie zaraz 10 godzin w zasadzie, no.
No widzisz, ale tutaj waha super, nie ma żadnego przygotowania, nic nie
Nie
trzeba
ma
robić. W
ciśnienia.
ogóle jesteśmy w ogóle tak, jesteśmy tak w ogóle na pałę, jak zawsze. Dzisiaj robimy
Na
kolejny
pałę.
eksperyment technologiczny, ponieważ
Na pałę.
nagrywamy w oprogramowaniu Riverside. Natomiast do tej pory mieliśmy zawsze cztery kamery, czyli ujęcie z laptopa i z telefonu, a teraz przerzuciliśmy się już tylko na widok z iPhone'owych kamerek, bo jesteśmy wszyscy już teraz fanami Apple'a, nie tylko
Masz już
Rafał,
Vision
ale
Pro?
o Vision Pro to możemy porozmawiać. Może od tego zaczniemy. Także mam nadzieję, że ten odcinek w ogóle się ukaże i że wszystko się nagra, no ale no cóż, no, że z technologią trzeba eksperymentować, także
Jest.
może się uda. Natomiast jakość naszego wideo powinna być zdecydowanie lepsza, ponieważ ja kręcę z telefonu oldschoolowego już, czyli 12 Pro, a ty z
Ale
pewnie
tam były dobre
15 Pro.
kamery. To już
No
są
ja, dla mnie to
małe
jest
różnice chyba.
jak nowy iPhone, no nie? Ja jestem z tych, co
Ty jesteś 4K 60 klatek.
ja kupię sobie Apple Vision Pro za 10 lat.
I będzie siedział, nagrywał podcast w tych goglach. To
Tak,
będzie rewelacyjne.
będę się wtedy strasznie jarał.
A
Słuchaj, to
widziałeś te
może.
awatary? A propos Vision Pro, bo tam skanuje ci twarz, i jeżeli do kogoś dzwonisz na tak zwanym FaceTime, jak to nie ma iPhone'a, chodzi o wideorozmowy, tak? To zamiast ciebie, to Apple Vision Pro pokazuje takiego ducha, słuchaj, i to wygląda przerażająco, że twoje rysy twarzy w takim, wiesz, jak Ghostbusters, jak się nazywa ten latający duch
No, ale
Ghostbusters?
słuchaj, to jest bardzo poważna i super nowa technologia, która, jak Apple samo mówi, jest jeszcze w becie. Mówimy o tym, że okulary skanują twoją twarz i w momencie, w którym robisz z kimś calla, no to jakby występuje twój awatar.
Ale to jest taki
Awatar
rzeczywisty awatar
twarzowy.
pełen życia. Tak, wygląda jak
Ale
duchy z
awatar
Ghostbusters, no.
twarzowy, czyli jakby AI twarz.
Tylko
No
oczywiście,
dobra,
jakby.
no.
No, ale wiesz co, ja w ogóle. No jak już gadamy o Vision Pro, tak przeszliśmy przepłynnie,
Tak, no
bo.
gadamy o Vision Pro, zaczęło się.
Tak,
Aha,
bo.
super 44, it's
To
here,
czy nie
it's
zaczęło
now.
się, a imię jego 44, to ja będę miał
No.
44 lata w tym roku, pamiętaj. A chodzi o to, że my to nagrywamy 31 stycznia, a Vision Pro wchodzi do oficjalnej sprzedaży 2 lutego, ale już niektóre preordery dotarły do youtuberów, influencerów, dziennikarzy, bo ja nie oglądam influencerów, którzy jarają się pudełkiem i rozpakowywaniem, wiesz, tak zwanym unboxingiem, ale oglądałem recenzję CNET-u właśnie WSJ, Boże, nie pamiętam
Wersję
prostu.
to oglądałem. Oglądałem I Just In, z której się tutaj trochę naśmiewano. Znaczy nie naśmiewano się, ale na Twitterze ten jeden też taki, nie pamiętam jak się nazywa ten koleś, Pisarski chyba, pisał, czy normalne jest to, że ta laska w ogóle tak się ekscytuje, jakby pierwszy raz w ogóle, jak wiesz, dostała prezent na
Ja jej nie
gwiazdkę.
trawię. Wolałem tą laskę z WSJ,
No.
bo ona fajnie pokazała wady,
Tak,
zalety
tak.
urządzenia. I tam był ten
Mówimy
awatar.
o tym samym, w ogóle o tej lasce, która później jeździła na nartach w tych goglach.
Tak, miała
Na
naprawdę
samym
świetna
końcu.
recenzja.
No,
Świetna.
ale w ogóle fajne jest to, że w ogóle oczywiście zrobiła to nielegalu, w ogóle Apple tego nie, widać, że jakby stok był zamknięty, że tam mieli jakieś tam warunki bezpieczeństwa, albo gdzieś tam jechała sobie,
Ale w
że
ogóle wiesz, że ona w tych.
wiesz, i w gogle den narty, co nie? Więc
No
pojechała na nartach.
tak, ale że ona w
Zajebiste.
ogóle w tych goglach spędzała cały dzień, wstaje rano, robi kawę w goglach
No,
albo gotuje
no,
obiad
no.
w goglach, nie? I w ogóle bardzo fajna recenzja, polecam zwrócić uwagę.
W ogóle to może wiesz co, bo będziemy opowiadać, no. Żeby nie opowiadać o recenzjach
innych. Ja nie chcę tam gadać tutaj. Cały czas, tak, ale...
Tak, ale no... Ale wydaje mi się, że gdybym był takim bogatym Amerykaninem i byłbym fanem Apple'a, to po prostu sprzedałbym samochód i sobie kupił po to, żeby po prostu poeksperymentować z tym Amazingiem.
Powiem ci szczerze, że ja do końca nie rozumiałem do momentu obejrzenia tych recenzji i samej premiery Gogli, jeszcze bo tak będziemy oglądać to, może niebawem potestujemy, kto wie, no zanosi się, że no. Będziemy mieli za miesiąc do tego dostęp, albo
myślę,
za dwa.
Że pan Apple zadzwoni, mówię pani podcasterze, stary graczu, tutaj
do takich niszowych nieznanych? Nie.
No, nie, nie, no my jesteśmy, nie, po pierwsze jesteśmy nie. Znani, po drugie nie jesteśmy niszowi, po trzecie jesteśmy fanami Apple'a, no nie?
No tak, ty jesteś królem internetu, unikat. A ja uniwersum, zapomniałem.
Ja jestem nawrócony, w ogóle wiesz, moja opinia liczy się podwójnie.
Tak jest. Nie, zmierzam do tego, wiesz co, że nie wiem, o co chodziło Apple'owi z tym spatial computing, czyli komputer przestrzenny. Teraz po tych recenzjach mniej więcej rozumiem, w którym kierunku to poszło, bo sama idea posiadania tych, wiesz, wielu ekranów z narzędziami przed sobą, w powietrzu, w przestrzeni, okej.
Okay, no to jest trochę special computing, po prostu oni sprzedają to jako, wiesz, tak. za tą cenę to musi być...
Something unique, no.
To musi być coś do pracy, a nie do zabawy.
No dlatego nie? Testują to beta testerzy w postaci firm i dziennikarzy portali gazet technologicznych.
A nie Simplex, który by zapytał się, gdzie są gry, no nie?
Gdzie są gry, swoją drogą by się przydały. Fajnie, że na start jest Disney. Tam są trzy takie duże aplikacje. Disney, Apple Plus i coś jeszcze. Przepraszam, zapomniałem co.
No pewnie Netflix.
Nie, Netflix powiedział, że oficjalnie aplikacji nie wypuści na razie, no bo jest za mała baza install base, co jest oczywiste. No bo tak, jest to tylko ticket, aplikacja.
Ale to chyba iOS. Disney robił tam jakieś unique feature, co nie?
Disney, Apple Plus oczywiście i ktoś jeszcze, bo przepraszam, nie pamiętam kto tam.
Whatever.
Ale nie chcę dużych streamingów. Nie, nikt ze streamingów dużych, jakaś taka inna aplikacja. Anyway, to jest ciekawe, to wygląda kosmicznie, podobno w dotyku jak patrzę te recenzje, to jest kawał niesamowitego sprzętu i wiesz co, ja jestem na tak, w sensie, jeżeli wyjdzie tak samo jak z Apple Watchem, tylko oczywiście pomnóżmy cenę razy tam 10 czy 15, kolejna wersja konsumencka, tak jak gadaliśmy chyba kiedyś o tym, która będzie kosztować właśnie połowę tego, no załóżmy jeszcze mniej, że to będzie w zasięgu, wiesz, że chcesz kupić komputer, czyli tak. Jaki komputer? Special komputer, a ja będę chciał kwantowy, a ty będziesz chciał Apple'a, nie? Albo odwrotnie, to wtedy za takie 5000 albo 8000, nie wiem, może to za 100 zastąpi komputer. I don't know, z tego co pokazują.
Zastąpi, może tak, ale pamiętaj, że tam, że ta laska mówiła, że pierwsza rzecz, którą zrobiła w momencie, kiedy zaczęła coś pisać, to w ogóle wyglądało to mega śmiesznie i uciążliwe, ale w ogóle jeżeli masz to koło Maca albo koło klawiatury, to tak, to ma rację bytu. To fajnie wygląda. Na drugi słuchaj pomysł, w ogóle żadna księgowa nie zaneguje ci wpisania w koszty special computing, co nie, że to przecież nie zabawka.
Ale ja wszystko wrzucam w koszty, to już jest inna rzecz, gry, konsole.
To był taki żarcik, no.
Ale wiesz, co jest fajne? Jedną rzecz zwróciłem uwagę na tych testach, że to co mówisz, że jeżeli masz na przykład Maca dzisiaj, ktoś kto pracuje, ma komputer, laptopa, to fantastycznie było pokazane, jak mając te gogle, robisz po prostu ręką taki ruch i to co masz na Macu jest na wielkim ekranie przed tobą, albo multiplikuje te ekrany, a jednocześnie masz tą klawiaturkę, wiesz, na Bluetoothie i myszkę, możesz faktycznie normalnie pracować, więc jako sam komputer ciekawe, czy by dało radę, ale z Maciem, nie wiem, zobaczymy. Ja trochę nie wyobrażam sobie pracy w goglach, rozumiesz? Dla mnie noszenie gogli przez cały dzień, to ja będę ślepy, albo stracę wzrok.
No dobra, ale wyobraź sobie, że siedzisz gdzieś tam, jeżeli siedzisz sobie sam w chacie w ogóle i...
Taki insel, nie? I oglądasz jakieś podnosy na tym.
No tak, no to wtedy możesz w tym siedzieć, nie? I wtedy w ogóle jesteś taki w ogóle w tej pracy, taki na 100%, nie?
Ty, wiesz, że tutaj, jak w tych obrazach cyberpunkowych, nie?
Tak, i wiesz, i pracuję, nie? I tu tak robisz.
Kojarzysz tego mema? Ogóle... Czy te zdjęcia żuli bezdomnych, przepraszam, żuli się dobrze, o bezdomnych San Francisco, co w goglach Quest 2 siedzą na, wiesz, tam na swoich rzeczach, na chodniku, no takie były zdjęcia, no.
Okej. Okay.
Ale, desem, nie?
No, powiem ci, że taka praca na 200% w tych goglach, to bym chciał
to dla ciebie.
Przeżyć taki experience. Tak. Ja sobie to jakoś trochę sobie to wyobrażam, jakąś taką geekowską i trochę wiesz,
ja bym chciał to przetestować, bo słyszałem, że nawet jak pojedziesz do Stanów, bo to tylko w Stanach jest sprzedawane dzisiaj, to trzeba się umawiać z wyprzedzeniem na prezentację, która trwa pół godziny, więc w ogóle tam muszą dopasować do siebie to. Nawet jak zamawiasz sprzęt, to muszą dopasować gumki, coś tam. To nie jest tak, że kupujesz towar, który leży pod ladą, tylko oni muszą mieć czas na przygotowanie tego dla ciebie dosłownie na miejscu, więc to jest ciekawe. To są takie koszty. No.
Apple jest chyba ofiarą tego, że jakby trudno jest wymyślić coś dalej. Koło na nowo. Nie? No bo tak.
Chociaż
bo...
wiele pokazuje na to, że jak oni coś prowadzą, no to staje się mainstreamową rzeczą. No widzę, nie wiem, zdjęcia na iPhone'ie, tak? Pierwszy przykład.
No oczywiście.
I tak dalej, więc zobaczymy. No.
Tak, tak.
To tyle chyba o tym, co? Bo to takie
Tak, no ciekawostka. One kosztują $3900.
Dobrze, no jak dodasz zasilanie tu i coś tam, to przybijasz 4000, nie?
No dobra, Boska. No dobra. Słuchaj, bo jak, żeby tutaj wypełnić nasz odcinek jakimś kontentem...
Z cholera kontentu, ja ci go mogę wypełnić.
Okej, okay, czyli nie muszę nic wypełniać.
Nic nie musisz
wypełniać. Chciałem tylko powiedzieć, że jak... Pomyślałem sobie, że jak powiem, że po prostu nie mogę się jakoś zebrać po tych... I wszystko mnie boli, jestem strasznie zmęczony i pomyślałem sobie, że muszę zacząć uprawiać jakiś sport. A, no bo z Szychą tutaj trudno było się umówić, bo każdy z nas był zarobiony. A ja ponadto w ogóle jestem...
Ty byłeś
taki,
na ferie. Że...
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że
byłem... Ja nie byłem.
Miałem ferie, byłem na nartach z dzieciakami w Austrii i z takich lifestyle'owych rzeczy muszę powiedzieć, że do tej pory... Dawno jeździliśmy tylko do Włoch, no bo Włochy wydawało nam się, że jest zawsze słońce i zawsze świetne jedzenie i w ogóle Włochy, no wiadomo, że to jest najlepszy kraj ever, tak, jeżeli chodzi o wakacje. I jest to po prostu fajne miejsce. We Włoszech jest po prostu wszystko.
I co się stało?
I dopiero nasi znajomi nas namówili, że hej, no ale w ogóle pojedźcie do Austrii w tym roku. W Austrii jest fajnie i przecież w ogóle są o wiele lepsze stoki. W ogóle żarcie nie jest takie złe. Zapomnijcie z tymi Włochami. I mówię, no tak, no w sumie w ogóle odkąd pamiętam, nie wiem, 10-15 lat, ciągle te Włochy, tam raz byliśmy w Szwajcarii, raz pewnie w Austrii. Jak pojechaliśmy do Austrii, to mi się przypomniało, dlaczego już nie jeździmy do Austrii, tylko do Włoch. Nie?
No bo bym powiedział niepoprawnie politycznego, ale...
Nie, ale okej, okay, nie. Chodzi, no lepiej
tam się nie jeździ.
Tam tak, chodzi, nie, lepiej nie mów. Chodzi o to, że mieliśmy super fajne...
A, bo było dużo bombardino, tak?
Żarcie nie było aż tak złe. W ogóle ja znalazłem sobie fajny gulasz, wiesz, kiełbasy. Oczywiście mi to zawsze wchodzi. Kotlety w ogóle idealnie. Natomiast pierwszego dnia było słońce, a drugiego dnia już w ogóle, wiesz, rano patrzysz, a tam w ogóle mgła, nie? Po prostu jak w Polsce.
Tylko bez smogu.
Ale co to jest w ogóle? Jak to wakacje, smog, ferie i w ogóle jakaś mgła? Przecież ma być słońce, jak we Włoszech, a tam nie. No i tak, to jakby wakacyjnie chciałem powiedzieć, że Włochy są najlepsze. Austria może ma niektóre rzeczy fajniejsze, takie po prostu austriackie, a nie włoskie, takie byle jakie.
Fajną historię też ma.
Tak. Dobra.
Okay.
Tak. Always Włochy chciałem powiedzieć. No i po tych feriach w ogóle. A te Włochy ferie też jeszcze były takie nie za blisko świąt i tak.
Dopiero
teraz uważam, że można się tak rozkręcić na 100%, że jest taki, że jest
masz wyjście. Tak,
naprawdę po świętach. Nie? I teraz można tylko czekać na kolejne święta, a później już wakacje, zaraz wiosna i będzie super. No to tyle.
No wspaniale, ja na feriach nie byłem, więc nic lifestyle'owego nie powiem, siedziałem za mikrofonem i robiłem swoje
socjale. Ale ty, twoim wypoczynkiem jest nagrywanie podcastów, no tak,
nie w tym
tak
tygodniu
to działa. Słuchaj, co mamy z kontentem?
Ale rzuciłem palenie. To jest lifestyle. Zobacz.
No,
zazdro, 31 zazdro. Dzień, drodzy państwo, bez papierosa.
Ale myślisz, że wytrzymasz tak na dłużej, czy wydaje ci się, że to jest tylko fanaberia?
Mam kryzys w tym tygodniu, dlatego jestem taki wściekły i podminowany trochę.
Okay.
Ale zmierzam do tego, że jak pomyślę o tych płynach rozlewających się, tym wapowaniu, tym wszystkim i ciągle tylko daj mi bucha przed spotkaniem, powiedziałem dosyć, ja już chcę się uwolnić od tego.
Ale mogę pić więcej aperoli. Ty brałeś od kogoś bucha, czy ktoś, czy od ciebie brał jakiego?
Nie, ja zawsze biegałem wszędzie, żeby bucha ściągnąć, już mam dosyć tego, wiesz.
A, okej. Okay. No dobra, no domyślam się, że to jest lepiej jest nie palić niż palić, absolutnie, ale no tak, no ale już sobie wizualizujesz troszeczkę jakby, ale nie będę ci nakłaniał do palenia.
Palenie jest swój.
Wsparcie. Nie palenie i sport są fajne.
Yep.
Także przy tym zostańmy.
Słuchaj, dużo filmów, serialów, wszystkiego.
To ja od razu powiem, że nasze kluczowe rzeczy jest, umówmy się odnośnie tego, o czym rozmawiamy. Ja oczywiście w nic nie grałem. Podczas ferii próbowałem, mój syn skończył Dave the Diver.
O.
Ja jestem w piątym epizodzie, w piątym chapterze z siedmiu. Ciągle mi się bardzo podoba, chociaż jakby ta gra już trochę traci tempo. I jak już mogę powiedzieć trochę o grach, to właśnie ten Dave the Diver po raz kolejny zaskakuje nowymi mechanikami, nowymi miejscówkami, które tam się pojawiają. Także i fabularnie jest naprawdę niesamowity. I odpowiem od razu na pytanie, które pewnie chcesz zadać, czy jakby te nowe mechaniki, nowe miejscówki i tak dalej są przytłaczające? Absolutnie nie. Dla takiego marnego gracza jak ja w ogóle to nie przeszkadza i naprawdę gra jest świetna. No także jestem ciągle zakochany w Switchu. tak jak w poprzednim odcinku się chwaliłem, już mamy dwa pady.
Rychło w czas. Dwójka tak. Wychodzi w tym roku. Że...
Dwójkę kupię na premierę. Chciałem powiedzieć, że kupiłem na promocji Mario i Rabbids, Kingdom coś tam, Kingdom, jakąś taką starą grę, która jest turówką jak UFO za 50 zł.
Tak. Mario vs. Rabbids, coś tam było.
Tak. I będziemy w to grali. Kupiłem jeszcze od wydawcy 11 Beats Children of Morta, także tutaj wspieram polskiego wydawcę. I próbowałem w to grać, próbowałem z dziećmi wgrać na Xboxie, ale teraz kupiłem po raz kolejny na Switcha i będę teraz z młodszym synem próbował w tą grę w koopie przejść na Switchu. I jeszcze jedną grę kupiliśmy, chyba Moonlightera. Także no, grania. No, także w ogóle to Nintendo to jest w ogóle król, naprawdę dla rodziny wspaniała rzecz. Także dziwię się, że tak późno się zakochałem w tym urządzeniu jako takim. Chyba dosyć późno przekonałem się do jak uniwersalne i fajna jest to konsola. No i zachwyca grafiką naprawdę w niektórych tytułach. Ściągnąłem demo.
Pokażę ci deka.
Pokażesz mi deka, tak. Tak myślę, że deck. Deck jest równie fajny, no bo ma podobne funkcjonalności. No ale wiesz co, tak myślałem sobie, że przecież wiadomo, że deck jest jakby fajniejszy. Wydaje mi się, że deck nie spełniałby moich oczekiwań albo nie rozwiązywał tego, może nie problemu, ale nie dawał tej rozrywki z dziećmi, która jest łatwa, co nie? No bo ja na Switchu kupuję, mam cztery
Marianów pady. Tam nie masz, tak.
Są Mariany, mam cztery pady, które po prostu zawsze działają.
Podchodzisz, tak, ja mówiłeś już o tym.
Tak? No dobra. Ja tylko dobra, chciałem... to u mnie granie, co u ciebie? Bo widzisz, ja w ogóle wydaje mi się, że jestem słabym podcasterem, ale jak zaczynamy nagrywać, to ja się wtedy w ogóle jak...
To się wkręcasz.
Jak hajt się wkręcam i zaczynam gadać wtedy, no nie?
Nie, ja chciałem tylko wspomnieć, że można kupić w Polsce w końcu z powrotem kolejną reedycję, w zasadzie reprint oryginalnej mangi Ghost in the Shell ma tego, okay. Shimuna, Shirowa Masamune. Zawsze mi się myli autor, bo ma... I teraz bym powiedział, kto zrobił film, znowu zapomniałem, miałem na końcu języka. Mamoru Oshii oczywiście zrobił film animowany, anime, w sensie Ghost in the Shell, i przez to ta manga to zyskała drugą sławę, jakby u nas w Polsce. Więc można kupić oryginalną mangę, oczywiście czyta się ją na odwrót.
Pokaż, jak to w środku wygląda.
No jest głównie czarno-biała, bo mangi są czarno-białe. Czyta się to oczywiście na odwrót, czyli od tej strony do tej strony, prawda? Tak. Kilka planszy zawsze kolorowych na początku. Wyszła też część Ghost in the Shell 1.5. To jest takie kilka komiksów zebranych w jeden tom, dziejące się między jedynką, dwójką. No super sprawa, bo u nas to Mangarden wydaje, w zasadzie JP Fantastica. Mają sklep mangarden.pl. Ja polecam, bo to się rozchodzi w sekundę. Mi się udało kupić w tym tygodniu właśnie reprint. Czekam jeszcze na dwójkę i super, że jest. W końcu uzupełniłem swoją bibliotekę kultowych komiksów. Więc ja zaraz idę do wanny po nagraniu i mam wszystko gdzieś. Czytam komiksy, piję aperole. Taki jest plan. Chciałem z tobą, Bartek, pogadać, bo wyszło trochę fajnych filmów i wiem, że jest jeden film, który ja nadrobiłem tym razem, a ty go oglądałeś i chciałbym się zderzyć. Tu myślę, że się znowu pokłócimy, bo my się zawsze kłócimy o filmy.
O Boże, nie zapowiadałeś mi tego wcześniej, już się trochę boję, taki zestresowałem się, nie wiem, czy to widać.
Nie. Chodzi mi o film twórca, czyli The Creator.
A ty chcesz od razu się kłócić?
Troszkę. Powiem ci tak.
Troszkę.
Ja się dużo o tym filmie nasłuchałem, że on miał być w założeniu trochę lepszy niż wyszedł.
Poczekaj. A widziałeś Rebel Moon do końca, no nie?
Oczywiście. No.
I Rebel Moon ci się na przykład trochę nie podobał i ten też ci się trochę nie podobał?
Nie. Rebel Moon jest koszmarnym badziewiem, natomiast Creator jest niezły.
Także miej, ma swoje ogóle, problemy. Wiesz, miesz jakąś...
No, nie, to są inne skala filmów.
Inna skala, dobra. To, ale, czyli chcę się upewnić, że nie uważasz, że jest takim gównem jak Rebel Moon, którego nie da się oglądać.
Nie, tak? Absolutnie. To jest niezły film. Właśnie do tego zmierzałem, że nastawiłem się, to będzie jakieś, może źle się nastawiłem po prostu, bo jak się nasłuchałem, że to ma być fajny science fiction do tego Garetha Edwardsa, który zrobił Łotra 1, przecież kiedyś zrobił Strefę X, z tego co pamiętam, parę innych rzeczy, za co go szanuję, no to zakładałem, że to będzie naprawdę coś kapitalnego, a to jest po prostu niezłe science fiction, w zasadzie hard sci-fi, który tam potyka się o własne nogi gdzieś w połowie filmu, wpada w jakąś pułapkę takiej typowej hollywoodzkiego przerostu formy nad treścią. Ale podobała mi się przede wszystkim wizja tego świata przyszłości, bo nie powiem złego słowa na efekty specjalne, no bo o czym jest film The Creator? No to jest film o AI, który jest modnym tematem dzisiaj, prawda? W skrócie, który no, zaczął jakby służyć ludzkości, ale w sensie, że były roboty, które były samoświadome, zaczęły być sługami ludzi, pomagać, przyjmować. Może też nas to czeka, może my dożyjemy takich czasów, tego nie wiem. Na razie jesteśmy trochę w innym etapie. No i w filmie się okazuje, że AI zostaje zbanowane w części Ameryki i Europy. Czyli w świecie.
Mogę tutaj dopowiedzieć jedną rzecz, ponieważ ona jest jakby... Zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Otóż to jest takie przeniesienie sytuacji Ameryki jako strażnika wolności na świecie, który w imię własne, który jakby samoistnie jest w stanie podjąć decyzję. Ja trochę przesadzam, nie chcę być źle zrozumiany. Chodzi o to, że jestem takim samowolnym strażnikiem, który jakby narzuca światu swoją wolę. I tam chodzi o to, że to w Ameryce był ten wybuch, czy ten zamach dokonany przez AI i oni jakby globalnie tępili AI w innych krajach, w których AI było nie tylko dozwolone, ale propagowane. Czyli mamy po prostu takie przeniesienie tej sytuacji geopolitycznej z aktualnych czasów na niedaleką przyszłość. I to mi się strasznie podobało, że nie przypominam sobie żadnego innego filmu, jakiejś takiej innej wizji rzeczywistości, w której Amerykanie są pokazani jako de facto ci źli, którzy po prostu wchodzą z tymi czołgami do innych krajów i tam po prostu narzucają swoją wolę mordowania AI. No bo de facto tym Amerykanie twórcy są.
Tak, więc streściłeś trochę fabułę i o to chodziło. I cały plot jest taki, że główny bohater, właśnie nie można za bardzo chyba opowiadać o tym, co robił główny bohater i dlaczego znowu tam wraca do Azji, anyway.
Tak, ale umówmy się, że nawet gdzieś tam się tutaj nam wymsknie jakiś spoiler. To jakby film ma taką fabułę, ma taką prawie że oczywistą, no nie? Że to nie jest jakieś odkrycie.
No prawda. Znaczy zmierzam do tego, że generalnie cieszę się, że takie filmy powstają, bo science fiction nigdy dość i po takim tragicznym moim zdaniem Rebel Moon, o którym już gadaliśmy w zeszłym odcinku, nie będę tego wracał. Wrócimy w kwietniu, jak zobaczymy drugą część, jak się zmuszę. Oczywiście się zmuszę.
Ja też obiecuję, że zobaczę.
Wydaje mi się, że wyszło to nieźle, aczkolwiek tam bardzo mi się podoba strona stylistyczna, oprawa filmu, bo ona jest taka brudna, nie? To nie są takie wymuskane efekty specjalne, szczególnie gdy pokazana jest Azja i wiesz, te roboty, to wszystko jest takie zużyte, ten sprzęt jest taki stary, że myśmy w stanie uwierzyć, że to jest takie wiarygodne przedstawienie tego świata, nie? I przede wszystkim bardzo ładnie pokazane są te metropolie przyszłości, to na mnie ogromne wrażenie robiło i ten ruch jakby, widać było, że masz zdjęcie, bo to głównie chyba było kręcone w Tajlandii czy w Indonezji, to muszę sprawdzić, gdzieś tam, ale jakby te lokalne, no powiedzmy, że lokalne miasta, lokalne metropolie, tam były naniesione fajne jakieś efekty specjalne w postaci, wiesz, wieży, latających statków, samochodów, ciągów komunikacyjnych. I ujęła mnie strona artystyczna, wizualna w zasadzie, tak by to trzeba powiedzieć, tego filmu. Niekoniecznie kupiła mnie fabuła, która była dosyć miałka i oczywista od początku do samego końca. Bardzo mi się nie podobał ten latający statek platforma, który jest wielkości prawie że planety i on lata, a rebelianci, których ścigają, oni nigdy nie widzą, gdzie jest ten statek, chociaż on rzuca taki cień i takie światło emituje, że z kilkunastu kilometrów byłoby widać, że leci na orbicie statek, tak. Prawda? To było dla mnie takie głupiutkie, no tam jest sporo takich głupich sytuacji, ale fajne efekty, niezłe walki, trzymało to trochę w napięciu. Czasami te CGI robotów, tak trochę widać było, że nie do końca, nie wiem, starczyło czasu czy kasy, żeby były lepsze, ale jako wizja takiego cyberpunkowego świata przyszłości, bo to tak bardzo azjatycko wyszło, nie? Bardzo mi się to podobało. Natomiast sam taki są, no.
Dobrze, no ale mówiłeś mi, że jesteś po prostu co za szmira i co za gówno w ogóle, a de facto zgadzasz się ze mną, że jest... O, no dobrze, czyli już przepraszasz, bardzo się cieszę. Powiedz to, przepraszam cię, Bartek, w ogóle niepotrzebnie cię zdenerwowałem.
Przepraszam, Bartek, że nazywałem ten film gównem, bo on jest taki nawet, so-so, no.
No.
Powiem ci szczerze, i chętnie zobaczę na spokojnie jeszcze raz, bo on jest w ogóle na Disneyu dostępny, można sobie obejrzeć, ja też czekałem, bo nie chciałem za to płacić. Jest okej, znam lepsze filmy. Ja od razu sobie zapisałem, że jeżeli gadamy o dobrych filmach science fiction, to koniecznie obejrzyjcie Impostor, czyli test na człowieczeństwo na podstawie Philipa K. Dicka opowiadania. Gary Sinise, 2000 któryś rok, świetny film, albo Tajemnica Syriusza, oryginał Screamers, czyli Wrzaskuny bym to przetłumaczył, ale Tajemnica Syriusza, chyba swoją drogą tam, nie, Michael Biehn tam jest.
Tajemnica Syriusza jest chyba takim straszniejszym filmem pewnie.
Troszkę tak. Nie, to jest o robotach też, o AI walczących na tytułowym Syriuszu. Wiesz, jest front walki, którego nigdy nikt nie przełamał. Maszyny się biją, a ludzie też się biją, są po obu stronach. Bardzo fajne, z fajnym twistem.
Boże, zaciekawiłeś mnie, ja nie pamiętam, czy widziałem.
Dużo Blade Runnera.
Na pewno o nim słyszałem.
I to jest absolutnie lepsze.
Odnośnie impostora, to swojego czasu, jak ten film był, wychodził, to pamiętam, że po seansie byłem zachwycony i podchodziłem do tego filmu jako jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. No nie?
On się bardzo broni, po latach nawet.
No. To były jeszcze te czasy, kiedy wiesz, wchodziły takie wiesz, rzeczy jak Pi, Mechanik, coś mi się wydaje, że to było tego rodzaju jakby kino, kiedy bardzo dużo było takich jakby filmów, które były po prostu...
To była pierwsza połowa lat zerowych,
dobre,
wiesz?
Nie? No.
Słuchaj, tyle, jeszcze, mi się, ja nie powiem tak, The Creator mi się podobał, aczkolwiek uważam, mógłby być z tego lepszy film, gdyby nie... Nie lubię tego aktora, to jest chyba Washington, tak? Młody, ten główny bohater.
Tak mi się wydaje. A czy to jest ten sam, który grał u Nolana w tym filmie, który się nie udał?
Tak, w Tenecie, to jest ten sam facet, nie?
Tak, Tenet, no tak, no. Ja
słuchaj, Ken Watanabe, genialny.
Bardzo dużo powiedziałeś o tym filmie. Cieszę się, że pozytywnie. Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że film ci się podobał. Ja byłem zachwycony seansem. Powiem ci, że po tym zalewie tej takiej byle jakości i gówna...
Marvelach
i rzeczy, które po prostu przylatują przez ciebie, jeszcze tak trochę z perspektywy... A
jak się nazywa ten film do Kotleta, co się śmialiśmy z tym Chrisem na Amazonie? Pojutrze, jutro, nie ma jutra, coś takiego. Pamiętasz taki straszny badzie w science fiction, co się śmialiśmy, kiedy z kimś walczyli, to jest obcymi, czy robotami, czy z czymś tam jakiś... Pamiętasz taki straszny...
Ale nie ja robot.
Nie, to Tomorrow coś tam, nazwałeś to film do Kotleta, no, sprzed roku, dwóch. Jakiś taki koszmar, Paciew. No.
Przypomnijmy sobie. Bo słuchaj, ja chciałem powiedzieć, że z perspektywy rodziny byłem zachwycony tym filmem, po prostu. Byłem zachwycony jako po prostu taka wizja artystyczna, gdzie on jako całość był... Zawierał kilka takich właśnie małych smaczków odnośnie tej Ameryki, która jest tym takim jednocześnie i zbawcą, i jednocześnie ciemiężycielem świata. Także to, gdy sobie uzmysłowiłem, to mi się bardzo podobało. Podobały mi się takie drobne po prostu przeniesienia kultury, jakby tego, co znamy, na lata wstecz, tak? To znaczy, że jakby takie, nawet jak w bajkach albo jak w grach, tak? No, takie proste zabiegi, czyli jakby przebieramy robota AI albo robota po prostu w strój mnicha, albo po prostu pokazujemy różne zawody, różne osoby, ale z perspektywy po prostu robota, który jest świadomy, tak? Czyli de facto nic nie przeszkadza, aby ten robot, który jest świadomy, zachowywał się jak człowiek, czyli pełnił podobne funkcje, czyli też na przykład był w stroju tam, nie wiem, właśnie mnicha, kucharza, czy też kogokolwiek innego. Trudno jest mi tutaj wymienić te takie poszczególne małe rzeczy, natomiast no, on co chwilę właśnie zachwyca takimi małymi, drobnymi rzeczami, które po prostu nie robi się od tak, tylko on wynika po prostu z pracy nad scenariuszem, nad designem, nad scenografią, nad efektami i tam wszystkimi tymi elementami filmu. Także jestem zdecydowanie na tak i na pewno chciałbym każdy, kto jakby nas tutaj słucha, słuchają nas po prostu ludzie jak między, nie wiem, od 30 do 50 lat, którzy mają te streamingi i za tak zwane za darmo ten film po prostu trzeba według mnie zobaczyć, no bo on jest zjawiskowy. Minusy, o których nie mówiłeś, a które pewnie masz w głowie, on jest pełen takich jakby małych bzdurek, no nie? Które oczywiście w każdej dużej, pompatycznej produkcji występują. Nie pamiętam, czy to w Łotrze 1 były te słynne bomby, które tam wypadały chyba jakoś...
Biegające bomby.
To tak, było takie i tutaj nawiązuje. To są takie głupotki, natomiast te głupotki są zbudowane po to, żeby po prostu...
Albo powiedz mi,
dla celu wyższego, czyli zbudowania jakiejś sceny, ale żeby...
A czołgi?
Po prostu... wielkie czołgi fascynujące.
Ale skąd się wzięły wielkie czołgi Stanów Zjednoczonych na terytorium azjatyckiego kraju?
To nie jest istotne. To nie jest istotne, ale one wyglądają jak w StarCraftie.
No właśnie, takie głupoty, nie? Takie... No,
ale ja bym w ogóle mówił, ja dziękuję, słuchaj. Nie, i właśnie nie. I mówię, dla mnie te czołgi były o tyle fajne, mówię...
Że wzięły się znikąd.
Patrz, to jest prawdziwa Ameryka. Co robią Amerykanie? Oni po prostu oni wjeżdżają...
To jest rozliczenie z Wietnamem.
Oni wjeżdżają ci jak z potężnymi lotniskowcami, no nie? Amerykanie po prostu, jeżeli idą na wojnę, to mają lotniskowce, które są po prostu gigantyczną, gigantycznym żelastym bronią statkiem. I tutaj mamy ten czołg, no nie? Który jeszcze się okazuje później rozwalasz małą bombką, no nie? Bo to nie jest kłopot.
Jeszcze jedna rzecz mi się taką, co chciałem powiedzieć na zakończenie chyba tego segmentu, że bardzo stylistycznie film przypominał mi Dystrykt 9. Nie wiem, czy miałeś podobne odczucia tego brudu.
On był po prostu prawdziwy. To już to o tym mówiłeś, że on jest po prostu taki, on jest po prostu w 100% zrobiony tak, żeby wyglądał jak prawdziwy i te rzeczy, nie jest plastikowy, jest właśnie szary, brudny i za to trzeba go cenić, no bo to nie jest łatwe do zrobienia.
Tak. No. To polecamy, nie? Chyba.
Polecamy zdecydowanie. Ja uważam, że jest naprawdę ekstra. I jeżeli to był Washington, a był to Washington, pewnie sprawdziłeś? Nie sprawdziłeś.
Nie sprawdziłem, przepraszam.
Myślałem, że teraz oczy ci biegają. Myślałem, że sprawdzasz, czy to był Washington na komputerze.
Co dalej?
To ten aktor mi się podobał. Słuchaj, to może teraz ja krótko powiem, żeby było tak na zmianę.
No.
To pochwalę ci się, że nie widać mojego nowego telewizora, na moim nowym telewizorze 65 cali, właśnie pozdrawiam kolegę i komentatora na YouTubie, bo ktoś kupił sobie podobny model. Powiem ci krótko, że w ogóle jestem zachwycony wielkością, zdecydowanie miałeś rację, po raz kolejny ci dziękuję.
Nie ma za małych telewizorów, pamiętaj.
No wiem, no ale mimo wszystko ten pokoik jest tutaj mój
malutki. Jako czynnik akceptujący żona
tu nie
budżet.
Tak. Żona na szczęście tu nie przychodzi po prostu.
Pamiętaj, że żoną mija po tygodniu. Mówią, ale że jest
mój starszy syn, wyobraź sobie, że zaczął grać w The Finals na Xboxie u mnie zamiast na swoim PC-cie, ponieważ ta gra zaczęła mu przycinać i nie ma na laptopie 60 klatek. I mówię, no
na Xboxie fajnie wygląda, tak.
Tak, no mówię, no sprawdź na Xboxie, nie? I przyszedł w ogóle, pierwszy raz zagrał, mówię, nie, na padzie, to w ogóle beznadziejnie, nie? W ogóle, wiesz, to są lamerzy, nie? To trzeba grać na myszce. Zagrał drugi raz i powiedział, że w ogóle wszystkich zabija, czyli tam, wiesz, miał 20-25 kili.
I go wyrzucili.
Na padzie, tak. Ludzie zaczęli mu pisać, że wiesz, że cheatuje, no nie? A on mówi, no ale wiesz, o co ci chodzi? Ja gram po prostu, wiesz, nie grałem na padzie od kilku lat. No, także po prostu dobry jest Kubaniec. To po drugie. A po trzecie, naprawdę ta gra świetnie wygląda. I po czwarte, no wydaje mi się, że dużo dzieciaków zaczyna w nią grać, bo naprawdę jest dobra.
No mówiłem, że nie dla nas, dla dzieciaków.
Nie, dla nas absolutnie nie. My nie mamy chwili ani czasu na to. Tak, i wracam do Cyberpunka. Więc kolejną dużą produkcją jest Cyberpunk, gram w dodatek. Powiem ci, że w dodatku, takie moje pierwsze wrażenia, bo jestem, wydaje mi się, albo na początku, albo w połowie. Nie byłem w stanie słuchać polskiego dubbingu i chyba po drugie chciałem posłuchać, chciałbym w ogóle jakby skonsumować całego Idrisa Elbę razem z jego amerykańsko-angielskim głosem. Po trzecie pomyślałem sobie, że też warto posłuchać Johnny'ego Wicka, jak gada w tej grze, więc przerzuciłem się na angielski i teraz jest dla mnie strawnie. I powiem ci, Boże, co to jest za gra, ten Cyberpunk jako platforma, nie mówię o samej, mówię o tym otwartym świecie, oczywiście to nie jest GTA albo inne takie gry, które są otwarte, ale ten świat jest żywy, po prostu wspaniały, no wiesz, w porównaniu do takich, nie wiem, premier poprzedniego roku, taki Starfield, no po prostu gdzie to w ogóle...
No słuchaj, wiesz, ja rzuciłem...
O czym my tu w ogóle mówimy, no
ja rzuciłem Starfielda, jak wyszedł Phantom Liberty wtedy, 26 września chyba, 23, no. Tak? I nigdy więcej przez to nie wróciłem do Starfielda, bo Phantom Liberty pokazał, że... To żyje, tak jak mówisz. Ta nowa dzielnica, która się tam pojawia, jest po prostu tak ciekawa, tam są tak fajne misje, w ogóle to wszystko jest... Słuchaj, jak zagrałeś już, doszedłeś do tej dzielnicy, no to tam masz i wyjęte walki z żywcem z Ghost in the Shell, z tym roboczołgiem, masz ucieczkę z Nowego Jorku jako motyw przewodni, masz heist movie jako cała fabuła, masz...
Żebyś mi jeszcze nie zaspoilował niektórych rzeczy.
Nie.
Powiedz mi, jaka jest inna gra, w której po prostu te wszystkie postacie, w ogóle zwracam uwagę, wiesz, jeżeli kucharz na ulicy coś tam robi, gotuje, to wszystko w ogóle jakoś w ogóle się klei, nie? Ci ludzie chodzą, siadają, wyginają się, można z nimi próbowałem sobie znaleźć, czy jest, nie wiem, lepsza gra, jeżeli chodzi o FPP, taki fabularny, ever made?
Podobno Kingdom Come Deliverance, no ale to jest fantazy, czyli wiesiaki, błoto i konie, więc dla mnie inny gatunek.
Ale rozumiem, że też są przekonujące i ten... dobra.
No jest podobno niesamowity, no, tylko jest też trudny, ale ma sporo barier wejścia, tak. Powiem ci tak, Cyberpunk jest, tak jak gadaliśmy wiele razy, tym, czym miał być od początku w obietnicach i im się udało to dowieść, ba, moim zdaniem nawet tym dodatkiem dostarczyli więcej, niż ja oczekiwałem, bo myślałem, że dostaniemy DLC w postaci paru jakichś tam misji, historyjek, a tu jest naprawdę kawał kolejnej gry na 20-30 godzin, albo i więcej. No. Super, i wygląda fantastycznie na wielkim TV, o panie.
No. Słuchaj, czyli wiesz, powiedziałem to, że jakby ten świat i Cyberpunk jako platforma jest genialny. Druga rzecz, jako trochę łyżka dziegciu. No. Nie wiem dlaczego, bo jakby skille mi się nie poprawiły, natomiast ta gra jest, nawet sprawdziłem, czy ja na chodzę przez tą grę i nagle w ogóle okazuje się, że ja jestem niezniszczalny. Po prostu właściwie to mogę grać jedną ręką i w ogóle już drugim okiem oglądać serial.
Tak, dlatego, tak prosta, że grasz...
Sprawdziłem, jestem na normalu. Co tutaj się w ogóle zmieniło?
Wiesz co, grasz pewnie postacią, którą grałeś przedtem, bo ja sobie grałem też postacią,
gram
którą
od początku. Słuchaj, gram od początku i od razu poszedłem do dodatku, jak tylko miałem taką możliwość. Okay. Także jestem... Nie wiem, co się stało. W ogóle cała gra stała się dla mnie za łatwa. I mam jeszcze uwagę. Słuchaj, robię aktualnie tę misję od Mr. Hentza. Nie idę jakoś tam za mocno do przodu do fabuły. I znowu w ogóle, nawet jeżeli chodzi o ten wątek fabularny, pojawiają się na przykład takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, mam wykraść jakiś... wykraść dane z komputera w takiej miejscówce, w której są trenowani sportowcy, no nie? I wiesz, i w pewnym momencie jakby okazuje się, że ja de facto albo nie wiem, albo nie potrafię, albo po prostu nie mam takich skilli, żeby w ogóle coś wykraść albo gdzieś tam przejść, więc ja muszę wyjść, wziąć giwerę i muszę wytłuc w ogóle z zimną krwią 100 osób. Ale ja się po prostu potem uważam, że trochę jakby ta gra u mnie traci, ponieważ ona robi ze mnie mordercę. Ja po prostu chciałbym nam kulturalnie wejść, zapukać, gdzieś powiedzieć dzień dobry, przepraszam, czy mogę tutaj pożyczyć w ogóle jakieś dane, albo na przykład czy ma pani pożyczyć sól, a tutaj przy okazji gdzieś tam się, wiesz, zakraść i wykraść komuś dane, ale nie, po prostu ja... ale nie wiem, jak to zrobić, więc ja muszę wymordować w ogóle, wiesz, 100-200 osób, w ogóle, wiesz, sprzątaczkę, dzieci, wiesz, jakichś ludzi, którzy tam są zupełnie przypadkiem, którzy przechodzili albo byli w barze i po prostu po takiej misji, no po prostu czuję się trochę źle. Druga opcja, kolejna bardzo podobna misja, każą mi gdzieś tam wejść po cichu, żeby z kimś pogadać. A, z jakimś tym, wchodzę w ogóle z tym takim czarnoskórym
pięściarzem. Uwielbiam twoje powieści o grach. Wchodzę, idę, coś tam badam.
Słuchaj, no idę z czarnoskórym pięściarzem, aby wyjąć mu chip z głowy.
To jest fajna misja.
No i znowu w ogóle, wiesz, on mówi, dobra, wejdźmy tutaj do mojego kolegi, bo on mi tutaj wyjmie ten chip, no nie? Ale w ogóle, żeby tam dojść, to w ogóle w tym budynku stoi znowu 100 osób, no nie? Ja znowu mogę, nie mogę się w ogóle, próbuję się przemykać pomiędzy jednym, drugim, tam wiesz,
używam
cyberwszczepów, ogłuszam jedną osobę, później wiesz, zachodzę od tyłu, ogłuszam, no wiesz, próbuję być bardzo delikatny, po czym po 3 sekundach okazuje się, że znowu ktoś mnie zobaczył i muszę znowu wymordować 100 osób, żeby później wejść do jakiegoś pomieszczenia,
no
po prostu tak... Dupa Franc, po prostu przychodzę, jakby nigdy nic się nie stało, nie? Spotykam jakiegoś doktora, mówi, o cześć, w ogóle wiesz, fajnie, że wpadłeś, dawno cię nie widziałem, no nie? A ja przez ostatnie 15 minut mordowałem 100 osób, no nie? I to mi się po prostu nie klei. Nie wiem, czy to jest jakby dla ciebie normalne, że tak po prostu wchodzisz, mordujesz ludzi, a później w ogóle wszyscy udają, że nic się nie stało.
Wiesz co, ja nie pamiętam, ja tam dużo się skradałem. Akurat w przypadku tej misji walczyć z kosiarzami, z tego, co, jak się nazywają, kosiarze, tak?
Tak.
Tam jest specjalnie zrobiona wielka rozpierducha, żeby się tam wbić do środka w pewnym momencie i to jest akurat taka misja, więc...
No nie wiem, ale no
bo ale za, dużo gra, taki, no.
Za dużo takich misji miałem, gdzie po prostu wydaje mi się, że ja powinienem tam jakoś jakby przejść, żeby się, wiesz, nikomu krzywda nie stała. Także to jest według mnie minus. A tak w ogóle to... No. Dodatek świetny, Idris Elba fajny, wszystko to jakoś po prostu działa, gram, zobaczymy. Jestem ciekawy, co dalej będę grał. Zanim zaczniemy dalej, bo ciągle mnie kusi ta PlayStation 5, pomyślałem sobie, że...
To jest moja główna konsola dzisiaj, Bartek.
No wiem. to ja cię tam spotkam online i wtedy byśmy grali razem w końcu coś.
Słuchaj, wiesz co, tak naprawdę...
Opowiedz mi, drogi Rafale, o
czym?
Tej wyjątkowej grze, dla której ja chciałbym kupić PlayStation 5. Ona teraz jest w remasterze.
To ty nie grałeś nigdy w The Last of Us Part 2?
Nie. I mam nadzieję, że mi nie powiesz, na czym polega twist, chociaż trochę wiem, ale nic mi nie mówi.
Nie, no wiesz co, podniosło się larum, że jedynym eksem od Sony na ten rok to jest remaster gry sprzed prawie 4 lat, podkreślam. Oczywiście żarty na bok, ale faktycznie wyszedł nagle remaster, to out of the blue, po skasowaniu szczególnie projektu Frakcji, czyli tej sekcji multiplayerowej, na którą Naughty Dog pracował ostatnie parę lat. Tak w ogóle, nomen omen, my nagrywamy to na kilka godzin przed prezentacją PlayStation Showcase o 23 dzisiaj w środę.
No właśnie, zemsta.
Jak wy będziecie tego słuchać, będziecie wiedzieć wszystko, ma być dużo fajnych nowych gier pokazanych. A teraz na razie nic nie wiemy. Nie, no będzie Judas od Kena Levina, przecież będzie Rise of Ronin, będzie Silent Hill 2 Remake, ma być Metal Gear Solid, ten trzeci Integral Delta, bo już jest, możesz pobrać na Xboxa, preloada zrobić, a kiedy to wrzucają, to znaczy, że parę miesięcy, ten rok, tak? I ja jestem super, bo po pokazie Xboxa w ogóle nie gadaliśmy o tym, gdzie pokazali 4 gry, czego mnie tylko Indiana Jones zajarał, bo Hellblade, powiem ci, jestem zmęczony już tymi prezentacjami. A jeszcze ten news, który wyszedł, że to będzie gra na 7 godzin, może 8 max, po 6 latach robienia, to trochę mnie tak zmroziło i zmierziło.
A tu pewnie się, my o Directie nie rozmawialiśmy. To ja cię muszę, słuchaj, bo ty byłeś zafascynowany Indianem Jonesem i bardzo. W ogóle czekałeś na tę grę. Jestem ciekawy, jak ci się podoba w końcu to, co pokazali. Ale najpierw opowiedz mi, zanim Xbox versus PlayStation, to bo jedyna różnica to jest oczywiście delikatnie podniesiona.
No jest dużo różnica, co ci mówię. Jest tak, przede wszystkim dziękuję PlayStation Polska za kod do gry, bo ja bym tej gry nie kupił za 200 parę złotych. Dostałem kod, po pierwsze jest upgrade za 50 zł, to żadne pieniądze, jako fanatyk Last of Us, bo podkreślam, ja jestem fanem tej serii, mam wszystko, mam plakaty, figurki, mam kolekcjonerskie edycje. Nie mam oczywiście wersji Pandemic, kolekcjonerki z jedynki, która była w Stanach dostępna, ale kiedyś może kupię. Anyway, pograłem w tego remastera, bo tam przede wszystkim tak. Mamy, tak jak powiedziałeś, tak naprawdę remaster dotyczy wyższej rozdzielczości. Gra z PS4 odpalała się od zawsze na PS5 i w 60 klatkach chodziła, nie w 30 jak na PS4. Wyglądała nieźle po prostu. Tylko teraz wykorzystuje matryce 120-hercowe, VRR. Możemy grać w natywnym 4K 30 klatek albo w 40 klatkach, jak się przełączymy 120 Hz. Mamy 4K skalowane 60 klatek i mamy uwolniony klatkarz dzięki VRR, więc gra wyciąga średnio 75 klatek, jak sobie to zrobimy. A technicznie spoko, natomiast sama grafika nie robi takiego wrażenia, jak chociażby zeszłoroczny Last of Us Part 1, który był remake'iem, to warto podkreślić, zrobiony od nowa całkowicie tekstury na silniku właśnie Lasta 2. Absolutnie takiego efektu tutaj nie ma. To jest po prostu delikatne podrasowanie niektórych tekstur, nie ma tego pop-upu nadmiennego, co było na PS4. I powiem ci szczerze, że ciężko czasami odróżnić, czy patrzymy na wersję z PS4, czy na remaster PS5. Niestety. Ale to jest nadal świetnie wyglądająca nowoczesna gra. Natomiast to, co mi się podoba, że dla mnie jako fana przyszło masa dodatków z tym związanych, bo mamy ten Lost Level, czyli levele, które nie weszły finalnie do gry, a można sobie pół godzinki spędzić grając na jakimś polowaniu, coś tam jeszcze i tak dalej. Dla fana super. Masa komentarzy twórców.
Ale to są takie rzeczy, które nie mają wpływu na fabułę?
Nie, to są dodatki jakby. Tak.
Odpalasz sobie to jakby poza grą i tam sobie po prostu łazisz, tak? I to są rzeczy nieskończone.
No mamy mamy komentarze twórców, mamy filmy twórców o tym, jak wymyślali twist, zakończenie z aktorami, bardzo dużo fajnej dokumentacji, którą chętnie sobie też pooglądam, bo jeszcze nie skończyłem tego nawet oglądać. Co jeszcze mamy ciekawego? No oczywiście obsługę padów Soniaka DualSense'a, czyli nareszcie czujemy, jak deszcz kapie, to na padzie czujemy, że idziemy po tym wilgotnym, mokrym, wiecznie zalanym wodą Seattle, tak? No czujemy wszystko na padzie.
Mogę ci się bardzo krótko wtrącić, bo nie wiem, czy czytałeś, ale dzisiaj rano albo wczoraj pojawiła się plotka, że w Amazonie już jest planowana premiera nowego pada z haptyką na luty.
Sebil, tak.
No,
ale mówisz o Xboxie.
Mówi o Xboxie, no. Tak. Także mój Xbox, widzisz,
on się nazywać Vapor, coś tam był, jakiś taki placeholder.
No, a kupujesz od razu?
Oczywiście, że kupuję. Tylko i tak nie gram na Xboxie, ale kupię. Bo się obraziłem na Microsofta za same badziewia i brak gier, ale to już mniejsza o to. I teraz za zwolnienia ludzi.
Bo w Sony masz teraz wysyp.
Nie, no jasne, to jest wiesz, sinusoida, nie? Raz lepiej, raz gorzej, ale de facto...
Pamiętaj, że my jesteśmy Xboxowym podcastem.
Kiedyś byliśmy, no. Ja jestem teraz fanem PlayStation, więc...
Ja dziękuję. Co tu się wydarzyło?
Gram na wszystko na PlayStation. Mam wrażenie, że też No dobra, niestety. No. Chciałem powiedzieć o rezydualnej wartości gier pudełkowych, które zbieram, gdzie PlayStation zawsze jest w cenie, a Xbox jest nieistotny, bo w sumie wszystko masz w Game Passie albo w...
Cześć, no to właśnie też o to
chodzi trochę. Dobra, wracając do Last of Us. Aha, okej.
Okay. No słyszę cię, słyszę.
Teraz ja cię nie słyszę. Dobrze.
No dobra.
Jeśli chodzi o Last of Us 2, to tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim było... No i co? Gdzie ty jesteś, człowieku?
No jestem.
O, a, jesteś, dobrze, okej.
Okay. Jestem jak my. Bardzo dobrze cię słyszę. Powiedziałeś, że jeżeli chodzi o Last of Us 2.
Powiedziałem, że jeżeli chodzi o Last of Us 2, no to jest gra skierowana po prostu do fanów albo do osób, które nigdy nie grały, a mają PlayStation 5. I wtedy warto kupić albo grę faktycznie za te 200 parę złotych, bo ona nie kosztuje 330, jak Sony nas przyzwyczaiło, tylko 219 czy 200, albo sobie zrobić upgrade, posiadając poprzednią wersję, czego nie można było zrobić rok temu, właśnie grając z tego remake'a. I tutaj super. Mhm. Jest taki Definitive Edition, czy Director's Cut, jak wyszedł Ghost of Tsushima, czy Death Stranding na PS5. I tak to trzeba traktować po prostu. I spoko. Słuchaj, dla mnie to była okazja spędzić kolejne 26 godzin w grze singleplayerowej. To jest dobry wynik. Taki grze fabularnej, pełnej, wiesz. Ciekawe. No więc spoko. No. Tyle o Last of Us chyba, co?
No tak, no mnie w sumie nie musieli zachęcać, no tak sobie myślę, że niepotrzebnie się pytałem, no bo w sumie to ja...
Ale pytałeś się o Indiana Jonesa chyba.
Tak, no właśnie, no jak twoje wrażenia? Oprócz takich umówmy się, pozwolę się tutaj wtrącić słowo, zanim zacząłeś, i rzeczy jakby oczywistością są, że wydaje mi się, że Machine Games nie chciało startować do Uncharted, dlatego zostali przy widoku FPP, żeby nie było to bezpośrednie porównanie, a drugie, no zrobili fajnego Wolfa, który był też fajną przygodą, także no ja im wierzę, ale no ja nie jestem jakoś zachwycony za bardzo, jak
słuchaj,
to wyglądało.
To, co mówisz, się zgadza jak najbardziej, szczególnie, że był potem wywiad z jednym z założycieli Machine Games i oni powiedzieli, że w ich DNA są gry w trybie pierwszoosobowym. Tu się wszystko zgadza. Pamiętaj, że Machine Games założyło przynajmniej 10 osób, w tym byli współzałożyciele Starbreeze. Tego starego Starbreeze, które nam dało genialne kroniki Riddicka. Jeżeli teraz byś przypomniał sobie Riddicka, jakie to było wspaniałe połączenie takiego quasi-RPGa z przygodą, ze strzelaniną FPP, no to jest de facto to, co oni robią, czyli Wolfenstein, gdzie jest więcej strzelania, ale na przykład Indiana Jones pasuje idealnie pod tą mechanikę. W Riddicku też była kamera trzecioosobowa w momentach spinaczkowych, w momentach zręcznościowych, takich prostych sekcjach platformowych. To jest dokładnie to. Ja się bardzo cieszę, bo dla mnie Riddick jest jedną z najlepszych gier. Tam też był Vin Diesel, też użyczał głosu, było dużo innych aktorów i to się przełożyło na kapitalną grę, o której ludzie pamiętają do dzisiaj. Tylko ja nie rozumiem tych krzyków zawodu. Ja rozumiem, że Indiana Jones
to TPP. Nie, to nie jest zdziwienie.
Ale masa ludzi może.
Jakby ludzie myśląc o Indianie Jonesie w wersji Xbox, myśleli o Uncharted w wersji Xbox, czyli w ogóle...
Ja od razu wiedziałem, że to będzie FPS. Wiesz, ja zakładałem, że Machine Games po prostu robi FPS-a. Tylko no jak przełożą mechanikę walki batem i lataniem
na właśnie, ten bat
może być TPP dosyć... też.
Ten bacik może być obciążeniem w ogóle dla tej gry. No,
zobaczmy. Jakby... Mi się strasznie podoba przede wszystkim to, że no jest setting, czyli II wojna światowa, rzecz się dzieje między drugą, trzecią częścią kanonicznie filmów. No. Super klimat. Troy Baker, który podkłada głos odmłodzonemu Fordowi.
No właśnie, tu byłem strasznie zdziwiony w ogóle, że... Ale to wynika z tego, że Harrison Ford nie chciał za drogo? Nie mógł?
Nie, zwróć uwagę, że on ma już tak stary głos, że przecież jak go odmłodzili w najnowszym filmie, jest sekcja w pociągu, gdzie jest młody Indiana Jones walczący z nazistami, to głos starego Forda w ogóle nie pasował, jak pięść do nosa. No.
Dlatego
bardzo dobrze Troy Baker, który umie modulować głos i bardzo dobrze udaje moim zdaniem Forda już na tym trailerze oficjalnym. W ogóle się o to nie martwi. Będzie oczywiście odrobinkę inaczej, ale on potrafi. No, Troy Baker jednak jest najlepszym aktorem głosowym, nie ukrywajmy.
Jest to taki, wiesz, ukłon w kierunku bycia taką konkurencją 1:1 do Uncharted, no nie? Że
oczywiście.
Mamy w ogóle taką
Nolan North podkładał zawsze głos Drake'owi.
No tak, ale Baker oczywiście też występował, tak? On
był tak, jak najbardziej. Nie, ja jestem zadowolony i ja mam nadzieję, że będzie tylko dużo fajnych zagadek. Ja pamiętam te Indiana Jonesy nowożytne, te TPP, tam był Staff of the Kings, Emperor's Tombs, Infernal Machine, to było fajne, ale to była straszna kopia Tomb Raidera wtedy. Więc też się cieszę, że nie poszli tą, wiesz, drogą Tomb Raidera tego nowego, ostatniej trylogii, a nie Uncharted, tylko wymyślili coś nowego.
Tak,
więc
tak.
Słuchaj, dla mnie to jest najważniejsza gra tego roku z zapowiedzi, chociaż mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku, no bo trochę mi ciężko wierzyć.
Gwarant, że nie sprzedasz Xboxa, ty PlayStationiarzu.
Wiesz co, oczywiście, że nie sprzedam. Mam dwie konsole, na których gram plus Steam Decka i mi to całkowicie wystarcza, tylko na Xboxie po prostu, wiesz, za chwilę wyjdzie Hellblade, tak, w maju wyjdzie, no Indiana, jak gadamy, wyjdzie na koniec roku. Coś tam się pewnie pojawi, w sobie zagram w Game Passie, ale tak naprawdę dla mnie teraz konsolą pierwszego wyboru jest PlayStation. Gorzej z padami. Ja cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego, wiesz. PlayStation pada jest dla mnie bardzo niewygodne, szczególnie w strzelaninach FPS-owych, gdzie te gałki są symetryczne, a nie asymetryczne, jak w Xboxie i wszędzie. I to jest
ale
dla mnie...
takiego Cyberpunka grasz na Xboxie?
Oczywiście gram na Xboxie, tak, tak, tak. On nawet trochę lepiej chyba chodzi.
Cyberpunk jest Xboxowym tytułem. Został nie, jedyny, jest to, nie wiem, no ma tą historię trzyletnią, kupiłeś na Xboxie, więc został na Xboxie, tak? Ale, a jaka była ostatnia gra, gdzie wahałeś się, czy kupić wersję na Xboxa, czy na PlayStation? Tak z ciekawości.
Nie wiem, już tak dawno gram na Playaku, tylko że wiesz, kupuję gry na Playaka, może tak. Wiesz, ja głównie wychodzę z założenia, że one mają po prostu jakąś wartość. Teraz gry na Xboxa praktycznie nie sprzedasz, bo wszystko jest w Game Passie, więc ja wolę kupić pudełko na PS5, bo zawsze jak coś, to mogę całą kolekcję sprzedać. Okay. Ale ja zbieram, więc to też jest trochę inaczej, nie? Tak.
No dobra. Słuchaj, co tam jeszcze było na tym Direkcie ciekawego?
Nic więcej ciekawego.
Japońszczyzna.
Avowed?
A w ogóle Evolved? To jest masakra.
Jakiś taki fantazy główienko.
Wow.
Nie ma bajka i cywilizacja, ale no. Aka, Ara, coś tam też. Tak, nawet nie wychodzi na Xboxa.
To chyba... Nie, no to jest gra PC-towa, ale też pewnie.
Tego ja się mówię,
że... Oni chyba też trochę budują tą bazę pod PC. Znaczy nie mówią, nie, takim grom stricte PC-towym, no nie? Także...
Dobra, Bartek, ale znowu się ciebie spytam. Gdzie są Gearsy? Gdzie jest Halo? Gdzie są te wspaniałe marki, które Microsoft założył?
W ogóle Microsoft się w ogóle taki rozdrobnił, takie wiesz, gówno. Małe gówno, no nie?
Zgadaliśmy o tym. On się nie rozdrobnił. Tak. Ostatnie lata zajmował Activision Blizzard King i masz tego efekty, no. Po prostu.
Tak się zajmował i tutaj tak krótko zostało zwolnionych 1900 osób, pamiętam.
Tak, nawet Mikey Barra odszedł, który też był wysoko w Microsoftie, a potem był prezesem Activision po przejęciu, tak? Czy tam wcześniej jakoś dołączył. Nie wiem, dla mnie to jakiś po prostu jest absurd, absurdem ganiany. No jest kryzys branży, okej, gamingowej, wiemy, w Polsce są zwolnienia, na Zachodzie są zwolnienia, chociażby Embracer ostatnie ploty, gdzie nie wiem, czy słyszałeś, uwalili temat nowego Deus Exa, ja myślałem, że sobie Jezus, ostatnie głosy wyrwę.
W ogóle naprawdę, niewiele rzeczy w ogóle, generalnie tak w ogóle całe
dzieje. Mnie rusza.
Wiadomo, że jak, ale tu naprawdę było mi przykro, no nie?
Ja się wkurzyłem, można wstawić mocniejsze słowo, bo były już ploty, że jest preprodukcja,
prawda? Tym bardziej, że dwa lata, no nie? Z tego
no, w tym roku miała ruszyć pełnoprawna produkcja tego. Nie wiem, ja nie rozumiem to, raczej rozumiem. Wiesz, jak wygląda, wiesz, jak to wygląda? Pewien chłopczyk napożyczał pieniędzy od dużych panów, nakupował studia, bo chciał stworzyć wielki holding gamingowy i nagle się okazało, że nie ma na spłatę raty pożyczek i trzeba zwalniać ludzi i wszystko wysprzedawać. To, co robi Embracer. Przecież THQ zbankrutowało, chyba Embracer ich kupił, tak, wtedy. Ja nie wiem, co tam się dzieje, ale boję
tam
się tego...
Tam jest jeszcze Crystal Dynamics, no nie? No z takich w ogóle dużych rzeczy,
Tomb Raidera szkoda. No nie szkoda, bo jeszcze trzymaj kciuki. Oni robią tego Tomb Raidera, bo Tomb Raider ma szansę przeżyć jako jedno z tych najważniejszych IP. Wiesz dlaczego? Bo teraz dwa seriale wychodzą. Amazon robi i Netflix. Jeden jest anime, drugi nie. I zobaczymy... Generalnie będzie głośno tej marce, więc ta gra musi wyjść. No,
ostatni Tomb Raider, to... A kto gra naszą Larę?
Animowane, wiesz?
Animowane,
Tak. No jeden jest w stylistyce anime, czyli mangi, a drugi chyba nie. Ale sprawdź, bo jeden robi Amazon, a wiem, że robi to Netflix. Albo mi się mylą studio.
Ja na liście jakby gier, który mam do przejścia, to został mi ten ostatni Shadow. W ogóle próbuję chyba trzeci raz zaczynam tą grę.
Bardzo pocięty, bo to jest ten jedyny Tomb Raider, którego nie robił Crystal Dynamics i to widać, niestety, nie? Bo oni robili to gówno w postaci Marvel's Avengers.
Tak.
I kolejny, wiesz, to jest właśnie ten trend, który zniszczył trochę gaming, gry jako usługi. Zobacz, ile się tego wydarzyło i przez to nie mamy fajnych gier singleplayerowych.
To jest, no, jakby to jest końcówka na szczęście. No zobaczymy, szczęście. Jak...
Zobaczymy, jak Sony dzisiaj.
Nie, no, jak Justice
League Jezu, to jest stopa wyjdzie, podobno, nie?
Tak, w ogóle widziałem wczoraj...
8 godzin to było.
Ale mimo wszystko jakby dużo osób o tym mówi i nawet w ogóle wczoraj taki, wiesz, rozłożony na kanapie, na YouTubie, akurat mignął mi tam pierwsze pół godziny gameplayu. No i właśnie włączyłem sobie tę grę i to wygląda w ogóle tak tragicznie, tak smutno, tak szaro, tak pusto i tak, no po prostu tak jakby ktoś nie zauważył, że jest...
przeładowany, nie? Po prostu, ja nie wiem.
No przykro mi, no widać było, że w ogóle ktoś chciał zrobić w ogóle, hej, jest Fortnite, to robimy swojego Fortnite'a, ale nie za darmo, tylko za pieniądze. Dobra, to zrobimy szybko, no nie? Gdyby oni to zrobili 3 lata temu, To nie wiem. Nie mam pojęcia. No,
nie ma co gadać o tym w ogóle. To będzie dwójść do trumny dla studia Rocksteady, które jest zasłużone, bo zrobili super Batmany.
No w ogóle jak tak może być, że takie Rocksteady po prostu, wiesz, no...
Słyszeć.
Jeżeli to wszystko bardzo źle pójdzie, to Rocksteady... A, nie słychać mnie? To trzeba poczekać chwilę. Jeżeli Rocksteady...
Teraz się słyszę, tak.
Dobra, jeżeli Rocksteady nie pójdzie ta gra, no to ich zamkną albo po prostu, wiesz, zbankrutują, whatever. No, słabo. Masakra. Tak. Dobra. Ja opowiedziałem o Cyberpunku, że grałem w Dave'a, opowiedziałem, że w Microsoftcie zwalniają, że ogólnie Bartek, zwalniają.
Ale fajne filmy jeszcze są, seriale, musisz obejrzeć. Chciałem ci polecić.
Słuchaj, bardzo. To może na sam koniec zostawimy sobie Miśka dwójkę, bo po prostu muszę tutaj powiedzieć kilka
coś
słów.
Coś zostawimy na koniec, usłyszałem. Pewnie lokalnie się nagra, ale my się nie słyszymy teraz.
No dobra. Raz, dwa, trzy. Czy w tej nowej technologii słyszysz mnie? Tak, dobrze.
Słyszę.
Dobra, to co mamy? Bo mi został jeszcze...
Czasem przerywa,
mi... Słuchaj, czy John... Jack Reacher, przepraszam. Czy widziałeś drugi sezon? Bo nie mnie
no oczywiście, jestem wielkim fanem.
No jak ci to weszło?
Bardzo. Ja Reachera kupuję w całości, mogę go jeść łyżkami, czekam na kolejne 100 sezonów, niech to się nigdy nie kończy. Alan Richson pasuje idealnie i fajnie się to ogląda po prostu. No. Co prawda, no wolę takie spokojniejsze jak pierwszy sezon, gdzie on jest sam, bez kumpli i wydaje mi się, to taki będzie trzeci chyba. A sezon z tego, co zapowiedzieli, właśnie znowu. No.
Okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć, że oglądałem z całą rodziną. Moja żona oglądała z zainteresowaniem. Tym on
to się dobrze ogląda.
Tak, no właśnie także, wiesz, nastolatki także w ogóle weszły w ten klimat. A pamiętam, rozmawialiśmy o tym, bo ja pamiętam, że w poprzednim podcaście mówiłem o tym, że po angielsku Richard mówi, że I am a first person shooter, ja to oglądam z polskim lektorem, więc po prostu nie łapię tych żartów. Ale chciałem tylko powiedzieć, że też uważam, że pierwszy sezon był dla mnie takim, był większym odkryciem, miał taki po prostu bardzo unikatowy, lokalny klimat, a to jest taki trochę akcyjniak.
Pamiętaj, że...
Natomiast wszystkich tych, nie wiem, spodobali mi się ci bohaterowie, to jest taki slapstickowy, nie wiem, czy to jest dobre słowo.
Pamiętaj, że oni mocno skaczą. Ja jako człowiek, który przeczytał 26 tomów Reachera, czyli wszystkie, jakie wyszły do tej pory, no to widzę, że oni kręcili jedynkę na podstawie pierwszej chyba książki, a już drugi sezon która jest z kolei 10, a tam wiesz, 8, nie pamiętam. I to po prostu nie jesteś w stanie złapać tego tempa, jak budował Richard. Ale to jest dalej znakomity serial, no strzał 10 Amazonu. Tak,
fajne oglądadło, naprawdę mega przyjemnie spędzony czas, ci bohaterowie są fajni, w ogóle te tam zakręty,
akcje. Ale Kulawe Konie obejrzałeś w końcu, czy nie?
Nie. Ale ja się boję, w ogóle po tym, jak mi poleciłeś, że w ogóle ten...
Skończyłeś DBR?
DBR dwójka jest super.
Skończyłeś?
Się w ogóle oglądać cokolwiek.
A skończyłeś sezon?
Tak, specjalnie kończyłem,
no i co, żeby i zły odcinek nagrać. Z rodziną, z Jamie Lee Curtis i z Bobem Odenkirkiem?
Przepraszam cię, okej, aktorsko, od razu, żebyś nie miał do mnie
pretensji. Ja mam wrażenie, że ty lubisz smutnych seriali.
Żebyś nie miał do mnie pretensji, że po prostu nie szanuję dobrych kreacji aktorskich.
No niestety.
Okej, fajnie. Ta matka to była kto, przypomnij mi?
Jamie Lee Curtis oczywiście.
Natomiast ten serial.
Ty lubisz melodramatów i dramatów. Ty lubisz tylko dobry feel good content.
To jest
coś strasznego, to się nie możesz. To ci się nudzi. No zobacz.
Słuchaj, ten serial to jest dramat, właśnie w ogóle w takim ujęciu bardzo klasycznym. Po prostu dramat. Znaczy w takim klasycznym.
To jest serial dla mądrych ludzi. No ty lubisz tylko.
Dramat, nie da się tego
ty oglądać. Lubisz oglądać tylko seriale z rodziną.
To jest po prostu tak durne, to jest tak źle napisane. Po prostu to jest przepraszam cię, najmocniej.
Dobrze, że taki Bartek jest tylko jeden na świecie i dla niego takie seriale nie robią.
Nie wiem, to jest być może komplement dla ciebie, bo ty jesteś może, wiesz, nie masz tych 45 lat, 404,
cały
przepraszam.
Cały 64 mam zaraz, no.
Tylko masz po prostu 16 i po prostu takie po prostu bzdety ci dobrze wchodzą. No.
Na szczęście The Bear zgarnął sporo nagród ostatnio też obok seriali dramatycznych.
Zeszły rok. Którzy dali
tak samo jak Sukcesja,
nagrodę.
Więc warto szanować The Bear i czekamy na trzeci sezon.
Nie warto szanować tego serialu,
rozumiem, że nie podobało ci się, bo chłopakom się nie podobało.
Nie, ja nie oglądam tego z dziećmi, przecież oni w życiu by, słuchaj, co chwilę się łapałem za głowę. Słuchaj, może tak, oddzielmy. Serial można podzielić na dwie części. Pierwsza pierwsze tam, ich tych odcinków jest chyba 10. Pierwszych 5 to jest po prostu totalne dno. Ten sam początek i przed tym odcinkiem, tym godzinnym, który
drugi sezon jest o przemianie ludzi, rodziny. Prawda? Każdy odcinek jest poświęcony komuś.
No. Jaka, to jest tak prymitywne.
Jego kuzyn, dlaczego on był zwichrowany, odcinek o rodzinie, który ich wszystkich tam, wiesz, demolował, to jest zajebisty serial. No.
Dobrze, to może od początku.
Może kropkę postawmy.
Nie. Okej. Oczywiście, że tak, że jest to serial o przemianie, tylko po prostu to jest tak jakby plastikowa przemiana, która jest najbardziej widoczna w postaci tego kuzyna, tego wysokiego, chudego, który grał w Gwiezdnych Wojnach. Tak, i w ogóle tam coś widać, ale w ogóle nie wiem, bo powiem ci na przykład budowa niektórych scen. Po prostu ojciec, który rozmawia z tą czarnoskórą menedżerką, Jezus, ona ma przed sobą szansę życia, zakłada restaurację z kolesiem, który był szefem najlepszych.
Tak.
No. I w ogóle jest. I on jej mówi, czy ona może nie powinna pracować w ogóle na lotnisku i czy naprawdę zastanowiła się. Mówi, no kobieto, przecież
to jest. Ale jakieś szczegółów czepiasz, to jest tak nieistotny dialog.
No nie wiem, no być może.
Ja mam wrażenie, że ty się nastawiłeś negatywnie do pierwszego sezonu i tak się ciągnie dwa lata.
Nie chcę spoilować tych głupotek, ponieważ wiesz, w takim serialu, nie wiem, w takim jak oglądaliśmy Twórcę, to te głupotki w postaci, nie wiem, takiej biegającej bomby, to po to, żeby to było jakimś uzasadnieniem dla budowy sceny w filmie science fiction, no to jestem w stanie to jakoś zaakceptować. Tym bardziej, że ten film nie ma żadnych ambicji fabularnych. Natomiast tutaj, kiedy skupiamy się na fabule i na relacjach między ludźmi i dialogach, i one są w większości tak durne, że po prostu od razu cię skręca.
Są super, nie znasz się.
Nie, no
słuchaj, problem jest taki, że to jest serial, ale który do siebie nie trafił, ale go hejtujesz.
Hejtujesz faceta, który jest, nie jest argument, po 40, który spotyka miłość swojego życia. I wiesz, i mamy takie sceny, w którym ona do niego dzwoni, a on akurat musi zamówić kolesia od lodówki i po prostu masz taką scenę, życie, w której, o Boże, ten związek, czyli te moje 2 czy 3 randki, chociaż jestem starym kawalerem, ona jest we mnie wpatrzona, jest piękną kobietą,
ale muszę człowiek zwichrowany przez rodzinkę.
Ale tak muszę dalej, z nią zerwać, bo przecież przez nią nie zadzwoniłem.
Dobra, do ja już nie chcę z tobą o tym serialu gadać, bo ty jesteś totalnie hejtujesz, bo jesteś nastawiony anty i czepiasz się takich pierdół, które są bardzo nieistotne.
Nie są pierdoły, te w ogóle.
To jest
esencja tego serialu. A słuchaj, ta scena z rodziną, to jest już po prostu mistrzostwo.
To jest hardcore.
To po prostu banda po prostu psycholi.
No, właśnie.
Banda po prostu psycholi, którym po prostu przed Wigilią dałbyś, nie wiem, wiesz, po kreskę speeda. No, i,
dokładnie tak.
I przecież to jest tak ludzie nie wyglądają. To nie jest normalne.
Tak było i dlatego ludzie są zwichrowani. No.
W Ameryce tak jest?
No, teraz możesz poczytać,
jak ludzie... emigranci się zachowują? Nie, to jest sztuczne.
No, taka rodzina, to jest melodrama, czy dramat, whatever, nazwij to jak chcesz.
Nie
czepiasz,
wierzę
się,
w to.
Hejtujesz, nie znasz się, fajnie było. No.
Sztuczne, napompowane, wiesz, jak filmiki influencerów.
Dobra, ja już nie chcę o tym z tobą gadać, ciebie słuchać na ten temat.
To jest pato serial.
To jest pato Bartek i jego pato opinie. Słuchajcie, nie słuchajcie, drodzy, napiszcie w komentarzach. Komu się podoba DBR i uważa, że jest jednym z fajniejszych seriali, jaki wyszedł ostatnio.
Pato serial, który ma po prostu wywołać najgorsze emocje i
bardzo
w ogóle
masz
cieszyć się w ogóle, jak patrzysz na ludzi, którzy są po prostu debilami, psycholami i po prostu rzucają w siebie widelcami, aż mi się zrymowało.
Widzisz, tyle wyciągnąłeś z tego serialu. Fajna była historia o Kopenhadze, fajny był właśnie przemiana kuzyna i parę innych rzeczy, o których można
ale
gadać.
No. W Kopenhadze koleś przyjechał w ogóle uczyć się robić cukierki, no nie?
No tam pracował właśnie główny szef Carmine przed nim. No.
No i ale wiesz, no pojechał do Kopenhagi uczyć się.
Bartek, no to po co to oglądasz? To się nic nie podoba, bo tylko hejtujesz ten serial. No właśnie, no drodzy Państwo. Przykre to jest, ale więcej się nic nie będę kazał oglądać. Dobra. Tyle na ten temat.
Dobra. Dobra, przepraszam, nie chciałem cię urazić, ale no naprawdę, no tak to mniej więcej wygląda. No. A ta końcówka w ogóle z. Okej, dobra, to powiem coś dobrego. Od drugiej połowy tam już jakby coś się zaczyna dziać. Ta główna czarnoskóra bohaterka, menedżerka jest przeurocza, jest prześwietna, jest fajnie zagrana, jest wiarygodna, naprawdę jest jakby dopasowana do tej roli. Natomiast przemiana tego kuzyna, brata, już nie pamiętam jak on się nazywa, tego z Gwiezdnych Wojen, o którym mówiłem, z tego totalnego durnia, który jest też takim, wiesz, patopsycholem, który zachowuje się
taki zupełnie wolny ptak,
irracjonalnie. No. Taki wolny, no okej. Okay. Pamiętam jeszcze, jak w pierwszym sezonie po prostu tam poszedł w ogóle z Gunem tam chyba strzelać. No to tak.
Dobra,
no,
zupełnie. Chyba się dalej. Nie, no.
Dobrze, no chodzi o to, że choć prymitywna, w prymitywnie pokazane w niektórych scenach jego przemiana po prostu jakby budzi taki może nie respekt, ale cieszy, tak? Jak już spędziłem kilka godzin z tymi bohaterami, to przynajmniej po prostu jakaś ta część mnie cieszy się, że po prostu ten bohater jakoś doszedł do siebie i może po prostu jakoś sobie, wiesz, poradzi, tak? Że został tym menedżerem i w ogóle zrozumiał kilka rzeczy i to jest jakiś plus. Ale cała reszta, ten w ogóle Carmine jako największy patałach.
Ja już nie chcę, Bartek, już chodźmy dalej. No. Znęcasz się
debil, znęcasz na tym serialu. No znęcam się, no po prostu tak w ogóle ten
doceniony Carmine. Przez krytyków i widzów serial, którego Bartek nienawidzi, hejtuje. Kropka. Wystarczy.
To nie wierzcie wszystkim krytykom.
Nikomu nie wierzcie. Tylko wierzcie Bartkowi, mi, to jest bardzo zły serial.
Ten serial na szczęście tak jest krótki. Ten serial jest krótki. 10 odcinków po pół godziny. To nie jest jakaś tam mega strata czasu. Ale jak ktoś napisał w komentarzach, nie rozumie niezdrowej fascynacji Rafała serialem The Bear.
Ja to bardzo lubię. Wszedł mi i tyle. Pozdrawiam. No to są dwie osoby, które nie lubią. Dobrze, no.
No dobra, no powiedziałem naprawdę, co tam jeszcze mamy, Rafale? Mamy kwestię Miśka zamkniętą.
Mm-hmm. Nie, patrzę, co mam jeszcze z takich rzeczy, które mogę ja zjebać teraz dla zasady.
A teraz chcesz się mścić, tak?
Nie, musisz, żeby jakieś badzie wyciągnę zaraz z szuflady. Obejrzyj koniecznie z żoną No Hard Feelings z Jennifer Lawrence, czyli Bez urazy.
Okay.
To miała być fajna komedia na wieczór, na zasadzie nie mam pomysłu, co obejrzeć.
Czy mogę z dziećmi zobaczyć ten film?
Oczywiście, tak? Że tak. Tak. Bardzo, bardzo fajne.
Seksu, narkotyków, takie rzeczy, dobre.
Jest wszystko, jest nawet naga Jennifer Lawrence biegająca po plaży bez dublerki.
Żartowałeś sobie, to nie jest z dziećmi film.
Tak jest.
Okej. Okay.
Słuchaj, to jest tak głupia komedia. To jest jakaś taka historyjka, że Jennifer Lawrence gra taką laskę, która, wiesz, robi coś, żeby utrzymać się na powierzchni. Odziedziczyła dom po matce, ale nie stać ją na mieszkanie, bo to jest jakaś super popularna taka, jak to nazwać, osiedle w takiej miejscowości nadmorskiej, nadoceanicznej, gdzie, wiesz, bogaci Amerykanie wykupują taki domy,
dzielnie.
Mhm. Tak, coś w tym stylu, nie? Jak tam Martha Stewart, czy jakieś Wineyard, tak? Czy jakieś tam, nie znam tych nazw amerykańskich kultowych miejscówek. No i ona generalnie postanawia, wie, zarobić jakieś ekstra pieniądze i znajduje ogłoszenie, gdzie rodzice chcą dla swojego nieśmiałego syna dziewczynę, ale nie panią pracującą sex workerkę, tylko normalną dziewczynę, jak się będzie z nim na randki umawiać i udawać, że jest nim zainteresowana i jej za to zapłacą. Ot cała fabuła filmu. Oczywiście jest to głupie jak but. Fajnie się ogląda Jennifer Lawrence wymyślającą coraz głupsze teksty i w ogóle tam próbująca poderwać tego chłopaka na swój sposób. Ja w pewnym momencie w ogóle już przestałem oglądać ten film o sobie w toalecie, bo to było tak żenujące, okay, że już nie dało się. Ale to taki filmik, wiesz, właśnie ostrzegam, po prostu chciałem ostrzec, tak?
Przed...
Fajnie zobaczyć starego Matthew Brodericka, bo on gra ojca tego chłopaka. Taki gruby, długowłosy Matthew Broderick, nie? To było super. No i Jennifer Lawrence, jak powiedziałem, nago w scenie biegania po plaży, też się miło ogląda. Ale film straszny. Czyli No Hard Feelings, Bez urazy, absolutnie nie. Kolejna rzecz, którą obejrzałem i odpadłem. Wiesz, ja rzadko odpadam po kilku odcinkach, bo staram się cały serial do końca obejrzeć, żeby wyciągnąć z tego wnioski. To jest Forced. Forced?
A no właśnie. Forced. Dobrze mówisz, no.
Tak, czyli ekranizacja bestsellerów Remigiusza Mroza. Oczywiście on tych bestsellerów ma milion.
Pamiętasz, gdzie to jest? Czy ja mam szansę to zobaczyć?
Na Netflixie oczywiście.
Na Netflixie.
On oczywiście tam bije jakieś rekordy popularności, ale to jest tak zły serial. Ja wytrzymałem 3 odcinki i powiem tak. Początek mnie zainteresował, bo gdzieś na Giewoncie wisi trup na tym krzyżu kultowym i Forrest jako ten detektyw, który wie wszystko, przyjeżdża i bada tego trupa. Potem znajdują inne trupy i zaczyna się sekcja poszukiwania teoretycznie seryjnego zabójcy. O, cały plot, klasyczny sensacyjniak, kryminał. Anka moja, która czytała Forsta książkowego Mroza, mówi, że to jest pomieszanie z poplątaniem, bo to jest serial, w którym są wątki z wielu części książek. I dla mnie na przykład, której nie czytał, ona była ciekawa, czy mi się to spodoba, czy ja zrozumiem, o co chodzi w tej akcji. Strasznie nie wiem, jak to określić. Czy to jest zły serial? To jest taki... To się świetnie ogląda, wiesz co, bo oni kręcą plenery w Tatrach, po stronie słowackiej, tam jest Łomnica, tam niektóre góry udają inne góry, nie wiesz na co patrzysz, pokazują jakieś bloki i nie wiesz, czy to jest Zakopane, w którym nie widziałem bloków PRL-owskich, czy jednak Słowacja i część, gdzie takie bloki uniwersalne a la PRL i żelazna kurtyna zawsze były, nie? A w tle jakieś góry.
Ale ty jakby przestałeś oglądać i już do tego nie wrócicie. Jest
nie,
tak
nie, po trzech odcinkach ja już nie chciałem, wiesz co, już w trzecim odcinku, kiedy pojawia się jakiś główny zły, który wygląda jak bohater filmów o Jamesie Bondzie, nie ma oka, ma czarną opaskę, jest staruszkiem i mieszka w wielkim burdelu Sadomaso na szczycie góry, do którego jedziesz kolejką górską i tam frost się dostaje. Jak ty oglądasz te sceny jakieś, które miały być pewnie takie, jak wiesz, w snuff movies hollywoodzkich, czy takich, nie wiem, jak 8 mm z Nicolasem Cage'em, pamiętasz, był taki film o snuff movies, o tym Sadomaso, o jakichś tajnych klubach i tak dalej, to tutaj to jest taka parodia tego, nie? Tak oglądasz, mówisz, aha, polskie Sadomaso, polski burdel, tajna baza złego w górach, nie? Ten zły taki, wiesz, wygląda.
No nie, zachęciłeś mnie.
To by się to spodoba, ja myślę, tak, masz wysublimowany gust, więc może będzie się lepsze podejście do tego niż ja. Ja szukam czegoś innego w serialach, więc po trzech odcinkach to wyłączyłem i trochę mnie ciągnie, trochę mnie kusi, żeby zobaczyć, jak się ta historia kończy, bo to jest chyba 8 odcinków, nie wiem, strzelam teraz, a po trzech to na pewno jestem mniej niż w połowie i tyle, nie? Więc ja nie polecam Forsta, i chciałem podkreślić, że ostrzegam, tak?
Czyli kolejne rzeczy w ogóle. Bo wiesz co, bo ja teraz nie mam nic do oglądania w sumie tak naprawdę.
No to koniecznie obejrzyj, tak. A wiesz co, to lepiej Bartek
Nie obejrzę tego teraz, no dalej nie będę miał nic
do oglądania. Odpala plusa, bo wyszedł fajny serial, a przy okazji tak masz Kulawe konie do nadrobienia.
No Kulawe, no tak.
Koniecznie. I chyba, że znowu ci się nie będzie podobał.
Ale ja przyszedłem dwójkę, bo jak Kulawe konie dwa. No nie?
Trójkę też obejrzyj.
No tak.
Władcy Przestworzy, dwa odcinki są dostępne, Masters of the Earth.
Ale ktoś pisał, że to jest beznadziejne.
No właśnie, Kurasiński pisał. Tak.
A, i co? Ja chciałem to z dziećmi zacząć oglądać.
Co, dzieci umrą z nudów po 15 minutach.
No właśnie, no to nie.
Z gorzką obejrzę, ja z żoną oglądam, a no zamkną.
Słuchaj, to wiesz co? No, mów.
Nie, chciałem tylko dwa słowa, bo to jest jakby ten tryptyk, czy też kolejna część tego, może nie, tryptyk to złe słowo, bo nie wiem, ile będzie jeszcze takich historii, ale jakby trzecia część w kolei po kompanii Braci Pacyfiku, produkcja Toma Hanksa, Spielberga po latach. Tym razem opowiada o tych kultowych B-17 latających fortecach, które realizowały najbardziej niebezpieczne misje w Europie. I fajnie o tym opowiadała historia, dlaczego Amerykanie specjalizowali się w precyzyjnym bombardowaniu, bo Anglicy i reszta po prostu masowo, dywanowo najeżdżali cele w Niemczech i w innych krajach okupowanych przez wojska nazistowskie i bombardowały co popadnie. Amerykanie jako jedynie skupiali się dosłownie na precyzji bombardowania, nie wiem, doków, portów, bazy, ubotów, bo mieli najlepsze przyrządy.
Widzisz, tak jak w Twórcy, celowniczym, super tym. Tak to się właśnie stało.
Tak było. I nie pytam nawet tego celownika, co mieli Amerykanie, to była ich tajna broń, wiesz, że oni potrafili tak bomby rzucać i celować. Anyway, bardzo wolno się to rozkręca niestety, no bo przez dwa odcinki poznajemy tak naprawdę głównych bohaterów, załogi tych B-17 samolotów i tak naprawdę bierzemy udział może w dwóch misjach nalotowych, gdzie no pierwsze co w oczy się rzuca to oczywiście ten CGI, no dzisiaj nie zrobisz już filmu bez CGI, bo jest taniej i szybciej i momentami to wygląda źle, w sensie widać, że siedzą w kabinie, wiesz, w studiu, a to wszystko za nimi to jest coś tam to się dzisiaj mówi nie na blue screenie, tylko na green screenie, tak, nakręcone. Okej, ale jak to są walki powietrzne, jak te Messerschmitty, Spitfire'y czy Junkersy ich atakują, to się na ekranie dużo dzieje, jest akcja, wieżyczki latają, strzelają, ludzie obrywają, ludzie umierają. Momenty są fajne, ale na razie po dwóch odcinkach jest za mało akcji, za dużo dramy i rozmów między żołnierzami w bazie, jest taka otoczka tego konfliktu gdzieś tam w tle. Myślę, że zacznie się, wiesz co, od trzeciego odcinka, jak oni faktycznie, ktoś tam zginie, może z głównych bohaterów, podejrzewam. Na razie to tak nie wciąga, jak powinno wciągać, bo kompania braci to się dałeś i przykuwało ci po prostu od razu, ale faktycznie takie chyba kompanie braci oglądaliśmy całość od początku, że włączyłeś jeden odcinek i nagle po pięciu się orientowałeś, że jest, wiesz, świt, nie?
Tutaj po słuchaj, to może ja z dziećmi tą kompanię braci bym zobaczył, jeżeli chodzi o fajne rzeczy.
Bardzo brutalna, ale jest fajna.
Okej, no brutalność tam nie
tam sztuk na plaży w pewnym momencie, tam jest na plaży sztuk.
Nie, no wiem. Ja nie wiem, czy się chwaliłem. No. Tak na zupełnie na koniec to obejrzałem, wyobraź sobie z dziećmi, mam nadzieję, że nikt nie ma do mnie pretensji, ale skończyliśmy tą czworologię
Tetralogię.
Johna Wicka. trylogię Johna Wicka. No i ta końcówka jest żenująca. No i po prostu...
Spinaczka pod Sacré-Cœur, moja ulubiona.
Ale wydaje mi się, że nikt tam od tej pory w ogóle nikogo nie dziwi, że po prostu komuś strzelasz prosto w twarz. No nie? I Jack Reacher też później już strzelał prosto w twarz. Wydaje mi się, że się nauczył od Johna Wicka.
To jest jakby...
Tak, krwi nie było. No.
Także żenujące. Zwróciłem uwagę, mówiłem ci, że nie ma krwi, nie? Kogoś tam rękę mu odrąbie, krwi nie ma, ręka leci. Super.
Tak, tak.
Ostatnia rzecz, Bartek, bo zapomnę. Taka...
Ja
nie wiem, czy to polecić. Ostatni film. Na HBO.
No, ja mam czas.
Słuchaj, film fabularny nazywa się Reality. Ja nie wiedziałem, co to jest. Myślałem, że jakiś AI, cyberprzestrzeń, ale nie. To jest, słuchaj, taki, można powiedzieć, ja to nazywam telewizyjny drama, czyli masz nawet, nie wiem, jedna kamera, jedna bohaterka i godzina 20, bo on jest krótki, 80 minut trwa film i nie wiem, z jedną postacią na scenie, nie? Czyli taka sztuka teatralna trochę. Ale słuchaj, o co chodzi. Była taka pani, nazywała się Reality Winners. Ona została skazana za szpiegostwo w Stanach Zjednoczonych i odsiaduje wyrok w więzieniu. I tutaj postanowiono nakręcić film na podstawie jej historii. I jest to frapujące, ci powiem, że dziewczyna, która pracowała dla NSA, która zna języki paszto, farsi i ten trzeci, za cholerę ci nie powiem teraz, który, używany w Iraku przede wszystkim, no ona jako pracowniczka NSA miała dostęp do tajnej wewnętrznej sieci, dokumentów, raportów. Oczywiście miała największe protokoły bezpieczeństwa, te najwyższe certyfikaty. Nagle, wiesz, podjeżdża pod dom, bo to była głośna sprawa, gdzie ją zatrzymują agenci FBI, którzy nawet nie pokazują nakazu, zaczynają z nią rozmawiać, tak, że nakaz będzie, muszą przeszukać dom, muszą coś zrobić. To jest tak dziwne, jakby odbierasz to, że normalnie by cię aresztowali, byłoby przesłuchanie, asysta adwokata i tak dalej, a tutaj się, wiesz, sprawa rozkręca, w końcu się okazuje, bo to było dosyć oficjalne, to było w 2017 roku, też chyba w Stanach, czy w 18, w miarę świeży temat. Nie wiem, czy ja mogę zdradzać plot, no bo czy to jest plot tak naprawdę, to co ona zrobiła i dlaczego chcą ją aresztować, nie? I czy ona to zrobiła, bo to jest pytanie. Mm-hmm. Jak się domyślasz, chodziło o upublicznienie pewnych tajnych dokumentów, do tego to zmierza. I teraz pytanie brzmi, czy ona to zrobiła, jak to zrobiła i jak ci agenci mają wydobyć z niej prawdę, nie? I tu nie chcę za dużo zdradzać, bo jakby oglądając tą godzinę 20, dochodzimy do tej prawdy i do tego, co się z nią dzieje potem. I to jest ciekawa historia, ja tego nie znałem wcześniej. Ciekawy jest jakby konkluzja, wniosek, że nawet takim ludziom w takich miejscach potrafi się od polityki krajowej po prostu, no, chciałem powiedzieć, zrobić meltdown, ale może się coś udać, to jest lepsze słowo, nie? I wtedy mogą coś zrobić, czy pójść śladami Snowdena, tak? Chociażby najbardziej znanego człowieka, który wyrzucił te informacje na rynek, tak? Publicznie. Ciekawe, Reality. Polecam, bo to jest bardzo kameralny film. Widać, że nakręcony, byśmy sami to nakręcili. Ale ogląda się to, powiem ci, tak trzyma w napięciu, bo nie wiem, co chodzi.
Jaki tytuł?
Reality, rzeczywistość. Ona miała tak na imię, ta dziewczyna, Reality Winners. No żyje oczywiście.
Okay, na jakimś VOD? A
HBO, przepraszam, HBO Max na stronie tytułowej jest.
Dobra, bo ja chciałem się jeszcze pochwalić, bo później już
nie
będzie kiedy, tak. Więc po tym, jak skończyliśmy Reachera z dzieciakami, a jakby regularnie, często jakby oglądamy filmy wyczorem. Nie, wyobraź sobie, że Independence Day. I tutaj od razu w ogóle, tak, oglądaliśmy pierwszy Independence Day, który oczywiście jest takim kiczowym blockbusterem, zawsze był. Natomiast i ja też pamiętam, że był super i on ciągle super się go ogląda. On ma tempo, ma ciekawych bohaterów.
A potem włączyłeś dwójkę.
Żyda czarnoskórego i alkoholika, no nie? I
udowali
świat. Tak, on jest jeden.
A dwójkę widziałeś?
Jest jeszcze tancerka, Gogo i jeszcze...
Wszystko się skleja.
A jeszcze ten... Dzieci mi pytają w ogóle, a ten aktor w ogóle, to kim on jest? Mówiąc o Goldblumie, no nie? Bo w ogóle jest kojarzyli, no. I on mówi, to jest aktor, który gra unikatowe role, miał kilka takich bardzo istotnych w życiu, a jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsza, jest rola w filmie Mucha.
Ale
ten film jest tak straszny, że nawet ja się boję go oglądać ponownie, ale kiedyś
chcą zobaczyć,
nie? Także buduje napięcie na lata.
Słuchaj, ja oglądałem Muchę w 12 lat, polecam, ja nie mogłem spać przez tydzień.
Tak, dokładnie, tego chciałbym uniknąć. Ale nie do tego zmierzam. Obejrzeliśmy Dzień Niepodległości, później zaczęliśmy oglądać taką krótką zajawkę, zrobiłem tego Dnia Niepodległości 2, czy też Przebudzenie, czy też Reborn, Reinforcement, whatever, nie wiem jak on się nazywa.
Resurgence.
Resurgence.
Jakie to jest straszne. Filmu. Jakie to jest złe.
właśnie nie chciałem po prostu gdzie robić takiej przykrej niespodzianki.
A gdzie to jest?
Ale wydaje mi się, że to zobaczymy.
Chodź, obejrzyjmy, ja sobie nadrobię.
I te wszystkie Wika dobre jest, filmy są Wika na, jest tak na zła. Disneyu.
Czyś tam Roland Emmerich chyba wrócił do nakręcenia po 20 latach sequela i chciał sobie... Wiesz co, podobno jak czytałem, bo zacząłem to analizować wczoraj, bo wiesz, przygotowuję się nomen omen do odcinka starego o UFO, więc jak się domyślasz, jeden z filmów będzie Dzień Niepodległości. Jako mój ulubiony film o inwazji obcych na Ziemię. No i czytałem dużo o dwójce, gdzie podobno Fox, nie Fox, to jest Warner chyba, whatever. Nie pytam, kto zrobił Independence Day do sprawdzenia. Prawdy. Ich wytwórnia chciała mieć swoje Gwiezdne Wojny i oni w dwójce poszli po bandzie. Tam już widziałeś, bronie to już nie są normalne nasze karabiny, tylko lasery.
Nie, widziałem początek, że to jest w przyszłości.
Tam są takie sceny, tam jest i Obcy, tam jest i Star Wars, i tam jest wszystko, dlatego ja muszę wrócić. I to jest tak głupie. W ogóle nie ma Willa Smitha, bo powiedział, że to będzie taki badziew, że on nie zagra. Jego postać jest, ale grają Chris Hemsworth, czy Liam Hemsworth chyba jego brat. Więc w ogóle wiesz, masz białego zamiast czarnego, nieistotne. Ale
Wiem, taki po prostu Amerykanin podobny zupełnie do nikogo.
To Liam Hemsworth.
No, wiem, to są aktorzy z tego typu urody, że ale nie Jeff powinni jest. Ich... No, Jeff, no tak. Słuchaj, to tak na zupełnie koniec, no nie? I właśnie, bo doszedłem do tego Independence Day dwójki, że jednak nie oglądamy, tylko słuchajcie, koniec. Czy jesteście już gotowi? Po Robocopie wczoraj razem z dziećmi 30 stycznia zobaczyliśmy Aliena. Pierwszego obcego.
No tak. Jak wrażenia?
Powiedziałem, że dzieci musicie to zobaczyć. Jeszcze tym bardziej nawiązywałem do kumpla Olafa z klasy, który już widział obcego, więc mówię, nie ma się co bać. W ogóle twój kumpel widział, powiedział, że świetny film, także oglądamy, no nie? Słuchaj, no tym on trochę się bał, powiedział, że nie chce tego oglądać.
Obcy jest od 18 lat chyba, tak?
Nie, wydaje mi się, wiesz co, ja tak sprawdzam, zadajesz mi pytania bardzo złe.
Dobrze, on jest za dorosły.
Rewelacyjny film. Generalnie scena straszna to jest pierwsze narodziny obcego. Och. Natomiast no później umówmy się, no to jest bardziej irytujący strach, co nie? Taki nie ma tam niczego aż tak strasznego. Co...
Namacalny strach, którego nie widać, bo to jest najstraszniejsze zawsze.
Ale wiesz co, no wydaje mi się, że ja ten film mogłem widzieć albo bardzo dawno, znaczy na pewno widziałem go bardzo dawno temu, jak my wszyscy, jako dzieciaki. Nie wiem, czy go po drodze gdzieś widziałem. No, wydaje mi się, że jako całość od A do Z chyba nie. I to jest oczywiście genialne kino, które broni się jakby reżyserią, scenariuszem, wszystkim się broni. I z dumą po raz kolejny oglądałem z dziećmi film.
Ale nie powiedziałeś mi, jak chłopaki, podobało się?
No oczywiście, że się podobało. Oczywiście,
kiedy dwójka?
Się podobało.
Kiedy dwójka? To będzie
sens. No czekamy, zaczęliśmy wczoraj oglądać.
Poczekaj, zaraz... 12 marca wychodzi 4K Aliens odrestaurowany, sam James Cameron go zrobił, odrestaurował.
Okay.
Człowieku, co to będzie?
Nie wytrzymamy tyle, no. Słuchaj, ja po prostu tak kończąc pozytywnie, jak zawsze pozytywnie.
No tak.
Jakby z dumą oglądam z dziećmi te filmy, które mają 40 lat, no bo Alien jest z roku 79, wczoraj sprawdzaliśmy. To jest, wyobraź sobie, 46 lat, jeżeli dobrze liczę. Wyobrażasz sobie, żeby oglądać film, który jest ciekawy, który ma 46 lat i który jest lepszy niż 79, 5, przepraszam, oczywiście, który jest lepszy niż większość film produkowanych w 24.
A dwa lata później The Thing może? I tak dalej. No. To jest najlepsza epoka takich rzeczy.
Iron Man, Avengers, wiesz, niektóre te rzeczy, ale Batmany są dobre, ale większość badziewia jest badziewiem.
Zobacz, Terminator 84, Aliens, czyli druga część 86, Głębia 89, Predator 86. Ja mogę cię tak strzelać do Tamina.
Głębię muszę jeszcze zobaczyć z dziećmi.
Ja też chcę. To weź mnie zaproś, to ja przyjadę. Bo teraz wyszła w 4K, czekaj, musimy kupić. Właśnie wyszła wersja odrestaurowana.
I wiesz, i buduje to napięcie, nie? To jest Ridley Scott, oczywiście. Później wyszło na to,
całą narrację robisz, okay.
No staram się, żeby te dzieci też miały jakieś zainteresowanie. Wydaje mi się, że z tego coś może wyniknie, że to zainteresowanie kinem, a nie TikTokiem zostanie.
No a to jest fajne, ja to podziwiam, że ci się chce, bo dzisiaj dzieciaki to mi się kojarzą tylko z komórkami, grami na laptopach, konsolach i swoimi rówieśnikami, którzy są takim... To jest, jakie to będzie pokolenie? Gen Z dalej, czy jakieś kolejne, już nie wiem?
Nie wiem, no ale takie pokolenie, gdzie nie ma jakby muzyki na albumie, tylko wszystko jest papką taką, znaczy nie, jakby konsumpcja ma wpływ też na treść, no nie? I po prostu treści nie pamiętasz, jeżeli konsumujesz ją w sposób jakby masowy, no nie? Także taka McDonaldyzacja kontentu, gier, wideo i muzyki po prostu ma wpływ, że ci ludzie, nie mam do nich pretensji, ale oni nie wiedzą jakby... co oglądają za bardzo. Nie? To jest
jakby ale to kolejny... się cieszę, że edukujesz tak. ich z takich rzeczy. No.
Tak, także wiedzą. I teraz właśnie kolejny...
Kiedy Terminator?
Powiedziałem oczywiście, że słuchajcie, po to oglądamy tego obcego, który jest straszny, żeby móc na spokojnie zobaczyć Aliens, czyli obcego dwójkę zrobioną przez Camerona, który po prostu, którego widzieliście w Terminatorze 2, no nie? I to jest taka esencja Camerona, no nie? I oczywiście on zrobił też Awatara, także to się wszystko gdzieś tam składa w tych małych męskich głowach, no nie? W całość, także...
Ale długa, aha, także super. Tak.
Długa, super, no.
W końcu.
Słuchaj, Rafale, bardzo dziękuję Ci za ten odcinek. Chciałbym teraz w tym momencie bardzo mocno Cię przeprosić, jeżeli Cię zirytowałem w ogóle moją opinią, bo widziałem, a znam Cię dosyć długo, widziałem, że zirytowałem Cię dosyć mocno do takiej granicy, że byłeś trochę zły. Przepraszam, nie chciałem Cię urazić. Natomiast no...
Tak, zirytowałem Cię trochę, ale generalnie wiesz, że ja to tak... Spokojnie. Tak,
no jakby na tym to polega, no. Różnimy się, dlatego jesteśmy piękni. I tymi pięknymi, mądrymi słowami dziękuję za wysłuchanie Aha Sup. Aha, czekaj, no jak zawsze. Wiesz, jaki jeszcze miałem pomysł? Mamy tyle wspaniałych osób, słuchaczek i słuchaczy, którzy komentują bardzo mądrze pod Aha Super. Komentują bardzo często tak długo i tak mądrze.
Ja zapominam odpisać, ale pozdrawiam.
Ja nawet o tym ciągle myślę, ale po prostu nie jestem w stanie odpisać w sposób jakby mądry i rzeczowy, więc często część komentarzy pozostaje bez odpowiedzi. Także to nie jest moje lenistwo, bardziej przede wszystkim... obawa przed tym, że nie jestem w stanie na odpowiednim poziomie nawiązać dyskusji, no i później brak czasu i tak dalej, ale to są tylko wymówki. Okay. Więc dziękuję za komentarze i zachęcam, żeby zapraszać swoją rodzinę i znajomych do subowania i słuchania Aha Super, między innymi Danielowi Kobieli, Knycel.L, wystąpił też w komentarzach Yahoo, przepraszam oczywiście za błędy, bo tak na szybko czytam, a ja mam słaby wzrok. Jakub Olfier i Orzech 76 i Geek 8065, Szmilak. W sumie spoko w ogóle udzielał się bardzo mocno, czyli to jest nowy podcast naszego kolegi Defana z M kwadratu. W sumie spoko, czyli Defan. Ja nie wiedziałem, że Defan po prostu jest tak mocno w ogóle w popkulturze i ma taką mocno wiedzę. Także w sumie spoko. Zapraszamy w sumie spoko. Secretman.pl, Hudson77, KBK85, tutaj nam napisał Tabdis i Airbags i
Sangria.
Nie wiem, Santa coś tam, Angry Magazine. I Przemski pozdrawiamy, 8Biters, czyli wiadomo. I
Kosmaty Dziadu pozdrawiamy.
Tak, Kosmaty Dziadu. Słuchajcie, bardzo, bardzo miło jest dowiedzieć się, że ktoś po prostu nawiązuje, słucha, chce mu się wrócić do YouTube'a. To jest sama przyjemność. Dziękujemy. Dziękuję Tobie, Rafał, jeszcze raz.
Zapraszamy, dzięki, Bartek.
Zapraszam do starego gracza, do Aha Super.
Ja zapraszam Ciebie do starego gracza, jak w końcu znajdziemy chwilę. Nie wiem, czy wiesz, ale odpalam nowy projekt, Stary Gracz Ekstra, więc możemy jeszcze tam się poznęcać nad popkulturą.
Bo Ty teraz chcesz pieniądze zarabiać.
Tak. Przyda się.
Nie, oczywiście. Słuchaj, mogę być taką wisienką na torcie na przykład.
No pewnie.
Jak, jeżeli chcesz posłuchać Drozda, jakie gada głupoty.
Dzisiaj dyskusja o debil.
Musisz przyjść do Ekstra, to nie?
Odcinek z głowy. No.
Tak.
Doskonale. Dobra.
Dziękujemy. Pa. Na koniec czeka jeszcze muzyczka, pa. Dobra? Pa. Muzyczka, gdzie on się tutaj włącza? Okej, koniec.